Siemano!
Witamy, zapraszamy na 14 odcinek.
Bardzo dobrze.
Liczę każdy.
Nie liczysz każdego, tylko ja po prostu powiedziałem, bo wcześniej nagrywaliśmy na grupę facebookową, bo mamy Patronite'a i tam jest grupa facebookowa i ja nagrałem, że 14 odcinek, siemano, i będziemy nagrywać i tam mamy sprawy do naszej grupy. I oczywiście ty to usłyszałeś, cwaniaku.
No i też liczę.
Nie.
Liczę na to, że ty zawsze będziesz znał liczbę odcinków, a wtedy wyjdę ja na geniusza.
Ja jestem coraz starszy, więc ty musisz kiedyś przejąć pałeczkę i przy 23 odcinku powiesz: o, to już jest 24, Bernardzie. A ja zrobię: oj, panie Piotr.
Tak czy inaczej jesteśmy i ja od razu mam jeden temat, który chcę...
To poczekaj, to ja tylko powiem, że jesteśmy live. Pewnie to wiecie, bo jakoś tak to tam jest na tym YouTubie zaznaczone chyba. I chcę tylko powiedzieć dlatego, że jesteśmy teraz live, bo teraz na pewno jesteśmy live, ale nie wiadomo, co będzie później, bo niestety przychodzi jesień, wyjazdy, trasy i inne takie nasze obowiązki i bardzo chcemy być regularnie tutaj co środę, żebyście mogli nas odsłuchać, obejrzeć i tak dalej, ale nie ma pewności, że będziemy na żywo.
W skrócie, bardziej nam zależy na tym, żeby być regularnym, niż żeby być na żywo.
Tak, no i teraz jako, że dzisiaj jesteśmy, to chcemy to wykorzystać. Znaczy, część z was już się wkurzyła. No, bez sensu, te spuszki są. Chociaż też czytałem czasami jakieś takie hasła, że no i dobrze, że nie ma żadnej różnicy między tym a tym, więc niektórym będzie się to podobało, niektórzy mają wywalone.
Czy każda osoba czyta, pisze w tym głosie?
No pewnie tak, daj spokój.
A mi się podoba puszka.
Znając, że to jest jedna osoba, która zawsze ma swoje, wiesz.
I 100 różnych kont.
Dokładnie. Ale jeżeli jesteśmy na żywo, to chcemy to wykorzystać i na przykład jak będzie nam się udawało zgrywać na żywo, tak, to żebyście też dzisiaj wzięli na przykład udział i będziemy dzisiaj rzucać okiem w czat.
Tak.
Nie? Jest czat, więc jak nie jesteśmy na żywo, to wtedy będziemy pewnie pytać naszej grupy i tak dalej. A jak będziemy czasem na żywo, to będziemy teraz dzisiaj korzystać, więc jeżeli macie jakieś pytanko, jakieś hasło tam do przegadania czy coś, to podsyłajcie, jest Adi. Cześć Adi!
Siemano!
No.
I tym ładnym wstępem ja zaczynam temat na dzisiejszego czata, bo czuję, że w ogóle z tobą o tym nie porozmawiam, a mam dziką chęć poruszenia tego tematu. No. To jest, czy oglądałeś kiedyś Shingeki i Mogi? Wiesz, co to jest Shingeki i Mogi?
No właśnie zmieniłeś nazwę teraz. Jesteś najgorszy. Jesteś w ogóle, wiesz, że klasycznie żadnej prawdy w tym, co mówisz, nie ma.
Rzeczywiście nie umiem wymówić nazwy tego anime po japońsku i zawsze zmieniam.
A to jest film, czy to jest serial?
Nie, to jest anime.
To jest tak, ale to jest jakiś...
Attack on Titan się nazywa po angielsku. Oglądałeś to kiedykolwiek?
Nie.
Attack on Titan, Abelard, ja nie wiem, czy często używam tego stwierdzenia, ale to jest najlepsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Przygoda, jaką ja ostatnio odbyłem, to jest 100 odcinków po 20 minut, obejrzałem wszystkie w 3 tygodnie. Ja, stary, ślub brałem, 2 razy w podróży dookoła świata byłem. Myślę, że to było lepsze. W sensie...
To po co jeździć? Gdzie to można obejrzeć?
Trzeba nielegalnie ściągnąć. Bo
to,
nie...
to było najbardziej ekscytujące. Jezu, udało się, kolejny odcinek bez wjazdu policji na chatę.
Można ściągnąć na torrentach, co oczywiście nie zachęcam, nie polecam i nie róbcie tego, ale to jest jedyne miejsce, gdzie ja to znalazłem. I szczerze...
Albo Telewizja Polska, stare archiwa, czy nie?
Nie, nigdzie tego nie ma. Nie ma tego na Netflixie, nie ma tego
nawet
na Disneyu.
Nawet autorzy mówią: Jezu, Piotrek, masz to?
Słuchaj, ja ci powiem tak, gdybym poszedł za to do więzienia, to bym nie żałował. W sensie to
A
jest...
gdyby ci mieli na przykład odciąć palce?
Biorę, no, jeden palec za to,
za
co
odcinek.
Teraz wiem. Nie, to ma 100 odcinków, nie mam 100 palców.
No, ale masz 20, więc już to i tak jest.
To najgorzej, czyli bym obejrzał 20 odcinków, skończył bez palca i jeszcze nie wiedział, co się wydarzy. Nie, tak się nie dam złapać.
No to miałeś szczęście, że się udało.
Tak.
No dobra, no i co? Fajne to? Ciekawe?
Nożyczki.
I czemu chcesz przegadać to z ludźmi? Aha, że kto widział?
Znaczy, bo uważam, znaczy, ja nie
masz
wiedziałem...
Masz ten taki specjalny w sobie taką potrzebę, że musisz z kimś to przegadać.
Tak. Do tego stopnia, że...
Czyli ja dzisiaj jestem w ogóle... Dobra, to se gadajcie.
Trzymajcie. Tak, no w zasadzie
cześć.
Jesteś niepotrzebny. Ludzie z czatu, mówcie do mnie, nie. Chcę ci po prostu... Zależy mi na tym, żebyś ty to obejrzał.
Ale ja nie wchodzę w takie nielegalne rzeczy.
Ja ci przyniosę pendrive'a.
Kiedyś?
Dam ci pendrive'a i na tym pendrive'u będą nielegalne filmy, ale nie takie, jak myślisz.
Dobra. A to nuda.
Nie, no, przyślę ci pendrive'a i chciałbym... Myślę, że mi to zajęło 3 tygodnie. Oczywiście wiem, że masz dzieci i tak dalej, więc to je pewno zajmie z
2 wieczory.
Tak, dokładnie.
Tak, dokładnie. No ale dobra, to, no i co to jest? Ale jaki to jest klimat?
To jest klimat...
Czy to
ja jak zacząłem to oglądać, dosłownie nic nie wiedziałem, więc tak samo chcecie przygotować do tego. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to że gadałem z koleżką, który mi to polecił i doszliśmy razem do wniosku, że to powinno być wykładane w szkołach, a później doszedłem do wniosku, że nie powinno być wykładane w szkołach, tylko na uniwersytetach. W sensie, że jest tak głębokie i tak filozoficzne i jest tyle takich momentów, w sensie jest cały czas akcja i to jest anime, gdzie jest przepięknie narysowane i sceny walk są super zrobione, ale jednocześnie...
Żeby każdy miał szansę to chociaż wpisać to, jak to się jeszcze raz nazywa?
Shingu Logi Mugi.
Shingu Logi Mugi.
Shingu Koko Koku. A po angielsku Attack on Titan.
Attack ja chcę on znać Titan. To po japońsku, stary. To jest...
Shungu Mogi Hogi.
Dobra.
I też dodam, że ja ci to przyślę na pendrive'ie i po angielsku to obejrzysz.
No, no to jest, stary, to no, nie ma szans.
No a po japońsku wolisz?
Tak.
Nie, naprawdę?
No pewnie.
A oglądałeś anime kiedyś po japońsku?
Widziałem.
Prawie.
No.
Tylko jest bardziej... Hajaba! Ratata! Jest tak głośne. Jest tak po prostu morderczo.
Bo ja miałem bardzo volume wyciszony teraz.
No, a no tam jak stary zmutujesz, to słyszysz, to oni gadają.
Jak szepczą, to tak, żeby wiesz.
To jest w ogóle... A to swoją drogą, to nie jest przypadek, że w japońskiej kulturze... W sensie, że w anime jest tak przerysowane. Zresztą wszystkie japońskie filmy to samo mają, nie? Że jak się aktor wkurza, to się wkurza na 100%, nie? Nigdy. Gadaliśmy o tym, czy ja to teraz...
Nie.
Nie wiem, czy to cię zaciekawi, ale...
Bardzo mnie to ciekawi.
No, że w azjatyckiej kinematografii...
Nic tak bardzo jak tytuł po japońsku, ale...
Nie, no, że jak sobie o tym pomyślisz, to w japońskiej kinematografii bardzo często jest tak, że jeżeli masz głównego bohatera, który się wkurza, to wiesz, pięścią przez ścianę, ktoś płacze, to histeria, nie? No i to się trochę bierze z tego, że w japońskiej ogólnie kulturze pokazywanie emocji jest nie na miejscu. I zresztą jak pojedziesz do Japonii, to zobaczysz, że wszyscy są bardzo cicho, bardzo zorganizowani, jakby
Czyli na kontrze.
Dokładnie, że dla nich aktor, który jest w stanie wydrzeć się,
wow,
jest czymś, wiesz, artystycznym, czymś niesamowitym, bo to jest tak u nich wyplemione. A z kolei u nas jest na odwrót, że my bardziej doceniamy tych subtelnych aktorów, nie? Ci, którzy pokażą smutek bez łez, nie? Ci, którzy po prostu jednym skinięciem głowy są w stanie ci przekazać emocje, no bo u nas jest dokładnie na odwrót, czyli my wszyscy jesteśmy rozwydrzeni i...
My jesteśmy wszyscy rozwydrzeni?
No chyba bardziej niż Azjaci, no. Myślę, że jeżeli byśmy wzięli tak stereotypowo, to no, na pewno.
Może bardziej niż Azjaci. Chociaż, czy ja wiem. Patrzę na niektórych ojców, ja zawsze milczył i patrzył, wiesz, nagle wyszedł po zapałki i wrócił po 15 latach. Ja nie wiem, czy to jest rozwydrzenie.
Stary jest rozwydrzony, od 15 lat nie wrócił.
Nie, tak, poszedł tylko po chleb. Dobrze, czyli jakie masz pytanie do czata?
Pytanie do czata jest takie.
Kto widział? Kto widział? Się to nazywa?
Kto widział i... W sensie, zaczynam dyskusję, czy to jest najlepsza rzecz na świecie.
O kurczę, tak, to no. Mało kiedy, który podcast zaczyna się z takim, czy to jest najlepsza rzecz na świecie. A w przyszłym tygodniu powiesz, słuchajcie, widziałem najlepszą rzecz na świecie.
No ja wiem, że jestem często oskarżany o to, że za bardzo hajpuję rzeczy, ale tutaj no, nie mam wątpliwości. Ja stary się zacząłem gryźć czasem w rękę, żeby sprawdzić, czy nie jestem tytanem.
Co ty gadasz?
No.
To dobra.
To chyba nie zrozumiałeś tego, ale myślę, że ludzie, którzy to oglądają, docenili to zdanie.
Czyli jest raz już trzech.
Dla tej jednej osoby,
warto
po drugiej stronie.
Ugryźć.
Tak, no.
Dobrze, no dobra, no to spoko. Czyli to i to jakby kiedy to... Teraz jesteś na świeżo.
To jest, nie, ja obejrzałem to przed chwilą. Czuję, że pewna era mojego życia dobiegła końca i teraz jakby przeżywam wszystko, co się wydarzyło. Ja zaraz przez 3 tygodnie, przysięgam ci, każdy moment, w którym o niczym nie myślałem, to myślałem o tym. W sensie, że każdy moment, że jak jesteś w samochodzie i tak, no, to tylko głowa była w tym. I teraz to skończyłem i to jest w ogóle już jakby ostatni, finalny odcinek. Jest od początku do końca, całość można zobaczyć. To nie jest tak, że będzie następny sezon, tylko już jest...
nigdy tego nie... A umarł twórca, czy nie jest głodny pieniędzy, czy jest było to tak niszowo?
Była to po prostu skończona fabuła. To znaczy, że no po prostu akcja się tak wydarzyła, rozumiem, że już nie będzie.
Wow,
no,
może będzie. Szacun. Może to jest szacun dla twórców, którzy mają przemyślane, rozkminione i zrobione.
Powiem ci więcej.
A nie, że hajs buduje kolejne części i to się coraz gorsze.
Powiem ci więcej, jak zobaczysz całość, to później zaczynasz widzieć, że to od samego początku było zaplanowane. W sensie, że właśnie Lost chyba jest takim klasycznym przykładem, nie?
Ale Lost jakby, no ja nie, ja tylko słyszałem.
No.
Ale to właśnie to jest kolejny z tych moich wypowiedzi, że słyszałem, że, nie?
No.
Do tej pory nie ma brudów na Bruce Lee, ale...
A my oczernialiśmy Bruseli
tak,
kiedyś,
tak? Tak, powiedziałem, okay, że coś gdzieś kiedyś. No właśnie o to mi chodzi. A? Ja nie widziałem Lostów, ale od paru osób słyszałem, że to jest tak. Tajemnica, potem znowu tajemnica, potem znowu tajemnica, potem znowu tajemnica. I na końcu mówili, no właściwie to nie mamy pomysłu za bardzo, jak to. I ktoś mi to, ja w jakimś podcaście teraz tego słyszałem, chyba w Dwie Lewe Ręce, był taki, jest taki podcast i tam pan Stawiszyński był w tym gościem i on opowiadał o Lostach, że trzeba Lostów obejrzeć. Aha. Chociaż to taki był z pierwszych takich seriali, które się tam tak jakby nowa era seriali nadeszła.
Tak, no.
I podobno on powiedział, ale ja nie wiem, ale on powiedział, to nie ja, to on, że one nie to nie było przemyślane właśnie, że to było tak...
Na pewno nie było.
No
na
właśnie.
Pewno nie mogło
i że na
być.
Końcu się okazało, że to się nie do końca skleja.
No stary, no jeżeli patrzy się na pierwszy sezon, który jest właśnie o rozbitkach na wyspie i o tym, jak mają sobie poradzić i wiesz, skąd wodę ogarnąć i wiesz, nie wiem, leki i tak dalej, a później ostatni sezon jest, że jest duch, czarny duch dymu walczy z białym duchem dymu i tak naprawdę są w czyśćcu i kurde, Bóg walczy z diabłem. I masz takie, to przecież wcześniej było...
O tym, że wodzie, że się
tak,
rozbili. No,
że nie ma wody na wyspie, a teraz co się dzieje?
No więc dlatego ja chyba... Ja w ogóle jak jest coś takiego, że słyszę, że jest serial i albo jeszcze ciągle trwa i jeszcze ciągle trwa i to się coś sypie, to już mam takie, że jak jest jakaś zakończona historia, jakaś całość, nie? No to mam takie, dobra, no to okej. Okay. Ale jak...
Tak, że nie musisz marnować tego czasu, który zainwestujesz i później na koniec się okaże, że nie było żadnej...
Tak.
No to w tym wypadku jest to skończone i co więcej ci powiem, myślę, że jak zakończysz to anime, to będziesz miał takie, to jest najwspanialsza historia.
Na świecie.
Jakby, tak, no od początku do końca, że jest zamknięta klamrą i jest to absolutnie satysfakcjonujące na każdym poziomie.
To jest niemożliwe, no.
Że co?
100 odcinków?
Po 20 minut.
No ale to mimo wszystko, to jest 100 odcinków razy 20 minut?
To jest 2000 minut.
No 2000 minut, no to podziel to teraz na dni.
Na 3 i dodaj do tego 2. Później.
Jeszcze długi weekend, no nie, no gdzie jak.
Myślę, że jeżeli obejrzysz jeden, w sensie obejrzysz jeden odcinek, to od razu łychniesz.
Po ilu odcinkach właśnie jest tak, że nie wyjdę z tego?
Od razu.
Od razu?
W sensie po pierwszym odcinku już jesteś w tym. I nie ma ani jednego złego odcinka. Nie ma czegoś takiego, że oglądasz i masz takie, a trochę tutaj się przezaczęło.
Nie wierzę. Nie wierzę, że na 100 odcinków nie ma jednego złego odcinka.
Ani jednego.
Ty stary, uwielbiam twoją pewność siebie w każdej rzeczy, o której mówisz. Asfalt w Ameryce Południowej
jest zrobiony
z drewna i w temperaturze 400 stopni on po prostu zaczyna świecić. Jestem niemalże tego pewien. Tak, dokładnie myślę.
Są pewne rzeczy, które rozumiem, że czasem muszę pewnością siebie nadrobić. Mój brak wiedzy jest tak duży, że muszę to kamuflować.
Nie jesteś jakimś dystrybutorem tego serialu na Polskę. To znaczy, w jakimś sensie jesteś, jeżeli chcesz widać Trapped Drive.
No, ale nielegalnym, więc wcale na mnie nie zarabiałem. Ja w zasadzie... W sumie teraz jestem na etapie, że chciałbym im dać swoje pieniądze. Tylko nie do końca wiem jak. W sensie, więc robię to teraz.
Kto to stworzył?
Shingu Kogi-Holi.
Nie ma kogoś takiego.
Nie, no on się chyba tam nazywa...
Ale tak samo jak ktoś by powiedział, kto stworzył najlepszy program na świecie Pioruny i Enzymy i ktoś by powiedział Pierzyk Śpromostrowski. No to jest żadna reklama, no nie chcesz tego kogoś zareklamować.
Tylko on ma japońskie nazwisko.
No to pewnie Honda.
No i mamy to, zrobiliśmy reklamę.
Nie, no dobra, czyli czy coś jeszcze zrobił ten twórca?
Nie wiem, ale jest...
Stary, oglądasz najlepszą rzecz na świecie, kończysz,
ale ja to
myślisz w
temu.
Rzeczach, no tak, od dwóch dni, kiedy nie myślisz o niczym, to myślisz o tym, bo tak jakoś to powiedziałeś.
Tak. Tylko mówię o tym...
I nie myślisz, że dobra, muszę sprawdzić, co typ zrobił.
Nie, i celowo to robię, ale nie, poczekaj, nie załamuj rąk, bo ja jestem, chcę oddać szacunek temu i nie chcę jeszcze wchodzić w to dalej, w sensie chcę, żeby jeszcze emocje z tego, co obejrzałem, we mnie tkwiły.
Jest taka pani chyba Moni, o Jezu, no i teraz ja skrzaniłem. No. Nilsson, Moni Nilsson chyba, to jest autorka ze Szwecji, która napisała serię książek o Cacykim, o takim chłopcu, który mieszka w Sztokholmie ze swoją mamą.
Nazywa się Cacyki?
Cacyki, dokładnie.
Czuję, że ty też wymyślasz.
Nie wymyślam.
Na pewno główny bohater nie nazywa się Cacyki.
Nazywa się Cacyki.
Tak jak to jest
w ogóle, tak, dokładnie, bo jego tata jest w Grecji, nie są z mamą razem, on mieszka z mamą, która jest mamuśką, która jest w ogóle liderką zespołu takiego rockowego.
Okay.
To jest książka dla dzieci, no nie? I to jest tak, że Cacyki ma takie imię właśnie,
Bo ma ojca Greka. Dobra, tak. Zaczynam ci wierzyć.
No więc właśnie. No. I to jest mega w ogóle, bardzo fajna seria. Czytamy to z dzieciakami, czytam to dziewczynom i no mamy już tą którąś. Zostało nam chyba 2 czy 3 do końca. I piękny moment, w którym czytamy pierwszą, ona tak się fajnie kończy, że on jedzie poznać tego tatę.
No.
I masz takie, kurczę, takie zakończenie, takie, no fajne.
Aha.
I tak się mówię, Jezu, no co ta kobieta jeszcze napisała? Bo to jest tak lekko napisane i tak odważnie momentami. Bardzo ta mamuśka czasami chce się nawalać z gościem, który ma tam 16 lat i gnębi cyckiego, więc to jest, a potem się zaprzyjaźniają i ona go uczy grać na gitarze.
Okay. Bardzo fajne. To jest wszystko dziecięce, w sensie to
tak,
jest taka...
Tak, to maksa, ale właśnie takie fajne, takie trochę inne, takie, no takie, nie wiem,
szwedzkie. I co jeszcze przeczytała? Co jeszcze napisała?
I okazuje się stare, i ja tak wchodzę, patrzę, okazuje się, że tam jest cała seria o tacyki. Że byłem pewien, że to jest jedna książka i to było takie otwarte zakończenie, jakby takie, no fajnie, okay. Super.
No.
I nagle jest jeszcze chyba 6 książek, mega zajeranie i lecimy dalej, nie?
I przeczytałeś pozostałe?
No czytamy cały czas, zostało nam 2 jeszcze do końca.
No to ja tak samo miałem z pierwszym odcinkiem. Że miałem taki, o super, pierwszy odcinek, czy to zakończone? I nie, było jeszcze 99.
Ale ja po prostu mówię, że od razu sprawdzasz autora, żeby, ale rozumiem, że oddajesz mu szacunek, że tym się sobie... Miałeś kiedyś coś takiego, że trawiłeś tak jakąkolwiek rzecz?
No to teraz trawię, a myślę, że nie. No lubię wręcz czasem oddać szacunek czemuś.
No tak, to jest spoko.
Tak, że nie oglądasz innych rzeczy, tylko pozwalasz, żeby to w tobie tak...
Dyskutowało, rosło, nie wiem, pęczniało,
dokładnie.
Gryzło cię i tak dalej.
Dokładnie, no.
Super.
Myślę, że z takich produkcji coś, co mnie bardzo przejęło, to pamiętam, mogliśmy też znowu już o tym gadać, to na Netflixie akurat jest Ojciec z Anthony Hopkinsem.
O kurczę, stary, to jest mistrzostwo świata.
Mistrzostwo. Ja wiem, że jak napisy się włączyły, to jeszcze napisy po prostu tak, że nie mogłem do końca wstać z fotela, tylko...
A ja, stary, to ci powiem więcej, to jest film o takim starszym panu, który ma tam, starość go dopada i bez sensu zdradzać, ale moja babcia miała dokładnie ten moment, a jeszcze fajnie, bo umarła, no chwilę, to jest jakby gdzieś tam w okolicach, więc jesteś na świeżo z taką głową, z takim kimś, stary, to ryje, mega.
Wydaje mi się, bo znowu, nie wiem, czy to jest spoiler, ale właściwie, jeżeli mówimy, że to jest o starości, to na pewno nie jest spoiler, ale nigdy nie było lepszego filmu, który tego tematu dotykał.
Tak,
w sensie,
tak,
że
tak
dotknął.
A w ogóle najśmieszniejsze, przepraszam, ale racja i to, co jeszcze chciałem tylko dodać, to, że niewiarygodnie prosto opowiedziana ta historia jest. Że to jest,
tak?
Ale ja nie mówię tego jako zarzut. Nie,
ja też nie myślę, że to był zarzut, ale mi się wydawało, że to nie było do końca proste.
To
bo
jest
tam
mega
element...
proste właśnie dlatego, że nawet jeżeli tam są takie dziwne rzeczy,
no właśnie.
To jak znasz kogoś takiego, jak masz taką właśnie, ja miałem taki kontakt z babcią, to ja sobie myślę, jak on na to wpadł, to jest ten klasyczny, super, mega prosty pomysł, który oglądasz i mówisz, kurde, ja bym też taki chciał pomysł. Że o to mi chodziło, że to jest super prosto przełożone na język filmu w ogóle i to się samo jakby... Pierwsze mówisz, no tak, no na maksa mógłbym to wymyślić, ale oczywiście to jest tak doskonałe, że nie mógłbym tego wymyślić.
Ale dlaczego się z tobą nie zgodzę? To uważam, że dotykanie tego tematu starości i wykorzystanie, bo tam jest nawet momentami horror, nie? W sensie, że ja się momentami boję.
Ale właśnie ja ci mówię, że będąc moją babcią, przeżywając różne rozmowy z nią i tak dalej, stary, czasami czułeś, że nie wierzysz, co się dzieje. Ja miałem sytuację z moją babcią taką, pierwsza taka sytuacja, jak się okazało, że moja babcia ma już taką demencję, idzie to na grubasie, no to jak dostałem telefon od mojego dziadka, mówi, słuchaj, powiedz babci, żeby się teraz nie ubierała i nie szła na halę taką targową tam z warzywami tutaj w Gdańsku, bo jest 23, nie? I ja mówię do niej, co? Mówię, to w ogóle tak mam, co? On do mnie dzwonił o 23, mówię, to jest niemożliwe. A on mówi, no proszę cię, powiedz babci. Ja mówię, przecież jest ciemno, jest godzina 23.
Czy ty masz taki dziadek, czy ty masz demencję?
No i właśnie mówi, daj babci, nie? I babcia mówi, no halo. Ja mówię, babcia, słuchaj, co ty robisz w ogóle? Gdzie ty chcesz iść? A ona mówi, no jak, no przecież jest zaraz 11 i ja mam już zaraz będą zamykać. Ja mówię, że nie jest 11, jest 23, nie? I ona ma u siebie w pokoju taki zegarek, no, taki tutaj ze wskazówkami, dla niej jest 20. Ja mówię, spójrz za okno, nie? I w ogóle ona... I jedyne,
co...
To nic, jakby to ona mówi, no co, już nie róbcie ze mnie wariatki, no nie? I ja mówię, i takie to było, że ja... Ja myślałem, że to jest żart. To był pierwszy raz taka akcja. I to, na co ja wpadłem wtedy, to powiedziałem jej, nie chciałem jakoś tego negować za bardzo i tam jej, wiesz... To było na odległość, bo przez telefon, więc powiedziałem, babciu, a wejdź do pokoju, tam gdzie macie tam, wiesz, ten taki zawsze tam leci program 24H, tam wiadomości. I ja mówię, a wejdź i zobacz, która jest godzina, nie? Tam zawsze jest godzina.
Tak,
I ona patrzy, jest taka cisza.
No.
No, ja mówię, no która jest godzina? Ja mówię, 23 tam, wiesz, czy tam niecała 20. No ja mówię, no właśnie, już jest wieczór.
I jak ona na to zareagowała? W sensie, ona, że się przyznała do błędu, czy raczej wyparcie poszło?
Ona powiedziała, że coś wariatkę z niej robimy, ale mówi, ale dobra, już jakby wycofała się, nie? I wtedy chyba ona też się wystraszyła, że jakby takie to było, że to nie jest moje wymyślone i dziadka, będziemy teraz przeciwko jej wyprawie na zakupy, nie? I to było stare, dlatego ja mówię o tym, że były tak czasami momenty tak dziwne i takie wow, jakby, że masz wrażenie, że ktoś se kręci bekę, że no to jest wymyślone po prostu.
Tylko, no, znowu, ja też ostatnio z kolegą gadałem i on użył takiego stwierdzenia, że jego mózg go zawodzi. I już właśnie tak to skonstruował, że już nie jest w stanie zaufać swojemu mózgowi. I jak to tak nagle tak zacząłem bardziej, wiesz, o tym myśleć, sobie pomyślałem, jakie to jest straszne brzemię, że już nie możesz sobie ufać, nie? Że jakby twoje własne poczucie percepcji, że ty już nawet ty sam nie jesteś w stanie czegokolwiek interpretować. W sensie jest to przerażające.
No właśnie, moje babcie obie, umierały, no bo już obie nie żyją i to tak jakoś się wydarzyło parę lat temu, to jedna była fizycznie sprawna, ale właśnie głowa jej znikała.
No.
A druga babcia była fizycznie już bardzo taka zmęczona.
Ale głowa jeszcze sprawna.
Ale głowa, stary, wiesz.
Ale to chyba obie te wersje są fatalne, no, czy jest jedna lepsza, czy...
Właśnie, no. Stary, tak, wiesz, bo miałem na żywo wszystko oglądałem. Mówię sobie, kurde, nie wiem, nie?
Bo które byś sobie wolał, zdajesz, no, które zdajesz chcesz, żeby sobie... pierwsze poleciało?
Wiesz co, ja nie wiem, ta babcia, no jedna babcia zdawała sobie sprawę, że jest coraz słabsza, coraz bardziej ją to irytowało.
Słabsza fizycznie?
Nie? Fizycznie, tak, że jakby świadomie coś czytała, ale była też zmęczona coraz bardziej, wiesz, to już rozmawiała, ale też się wkurzyła, wiesz, to było taka słabość fizyczna, że nie masz siły zadziałać. A druga była trochę w swoim świecie, nie? I myślisz sobie, kurczę, może to jest, jeżeli ten świat jest tam dla niej spoko,
no tak,
no to dla niej to jest okej, nie?
No właśnie, no to jest ciekawa perspektywa, narracja, nie? Że w sumie, że jeżeli masz kogoś, kto się zmaga z problemami psychicznymi tego rodzaju, to często jest tak, że to jest większy ciężar dla otoczenia niż dla samej
właśnie
tej osoby,
ja
nie?
Ja się w ogóle nie znam, więc to byłoby fajnie, jakby ewentualnie się kiedyś, wiesz, dowiedzieć od kogoś mądrzejszego, jak to działa tak naprawdę i czy w ogóle jest szansa zbadać, co ta osoba ma, nie? No bo ci babcia sobie siedziała, coś rysowała, pierwszy raz nagle zaczęła rysować i to było takie jakby ciekawe i ona coś widziała, coś mówiła, wiesz, to było takie, no właśnie dlatego mówię ci, że ten film nie był dla mnie taki zupełnie, tym bardziej było to niesamowicie, jak to jest pokazane i wiesz. No
a
dobra.
Ty, Stefan, co o tym myślisz?
Słuchaj, Adi, czy my w ogóle mamy, bo tak zaczęliśmy od tego czata, ja nie wiem oczywiście, tylko pytanie, czy będziemy co jakiś czas brać coś, czy...
No, możemy raz na jakiś czas. Na grupie, dobra, sorry, bo ja byłem za to odpowiedzialny i rzeczywiście jak mi zawibrowało, to zrozumiałem, że nie wyłączyłem telefonu, a miałem nie wyłączać telefonu.
No właśnie.
Więc przyjmiemy pierwsze pytanie z czata, to jest moja żona, ty nie wracasz do domu. I tak, Magda, nie wracam do domu, jestem na...
Ale to jest, poczekaj, oraz stwierdziła fakt, że ty wracasz do domu. Nie, to jest ty mówiłeś, że będziesz wracał do domu, a raz cię widzi w komputerze, ty sobie siedzisz.
Tak, no 18.04 do mnie napisała, ty nie wracasz do domu? I rzeczywiście...
A to ona nie wie, że...
No bo miałem wrócić do domu, bo jak widzimy, jestem na sportowo ubrany, bo grałem w padla.
Ona siedzi teraz i patrzy, że ty tu siedzisz i masz takie, ty wracasz do domu? A fajnie, jakbyś ty zrobił, ojej, wracam i wyszedł.
Tak, no, sorry, muszę wracać do domu, żona pisze. Okej. Okay. Od końca. Twórcą Shingeki no Kyojin, jakoś tak, znanego jako Attack on Titan, jest Hajime Isayama.
No widzisz, ile informacji, których w ogóle olałem. Które... Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy
super.
Bardzo. Dziękujemy bardzo, czacie.
A to czy to Adi, to ty?
To ja. No.
A to Adi wysłał, dobra. Dobra, okay. Reszta jest z czata, dajesz.
Czy książka Komik Dookoła Świata 2 będzie w ograniczonym nakładzie? To jest ciekawy temat.
Czy to też twoja żona wysłała? To jest możliwe, kurczę. Tak. Cześć, tutaj jest... największy fan Piotrka, żona.
Trzecie pytanie to jest, co jest dzisiaj na kolację?
I czy nie wracasz do domu?
Ja chciałem tobie zadać to pytanie. Czy twoje książki były w ograniczonym nakładzie?
No wiesz, w jakimś sensie na początku, znaczy to jest ograniczony nakład, ale nie dlatego, żeby zrobić z tego taką, tylko zastanawiasz się w ogóle, czy ktokolwiek ma ochotę do tego, jakby się z tym zapoznać, tak. I zakładasz bezpieczną jakąś ilość, bo bez sensu, bo to musi gdzieś, musisz składować, musi gdzieś leżeć, trzeba to wydrukować, to wszystko są jakieś koszty. A z drugiej strony, jak zrobisz też mniej, no to w tym momencie może być tak, że ten ktoś musi potem czekać na tą swoją książkę, bo to trzeba je wydrukować i tak dalej, więc no jakoś trzeba to sobie, ale ja, zawsze można zrobić do druk.
Ja uchylę rąbka tajemnicy, czyli jak ja robiłem pierwszą książkę, to nigdy ona nie miała być jakby nielimitowana. To nie było coś, co przeszło mi przez głowę, nie? Tylko po prostu nikt jej nie chciał kupować.
Więc ona była automatycznie limitowana, autolimitowana.
Tak, była autolimitowana. No i w którymś momencie rzeczywiście chyba był jeden nakład. Trochę to zmyślam, bo naprawdę już nie pamiętam, ale załóżmy. Był
tylko
jeden...
to zmyślasz?
Stary. Był nakład na jeden, załóżmy, na 1000 i drugi na 500. I później po prostu już nikt nie chciał tego ode mnie brać, a to w sumie rozdawałem za darmo, bo jak mówię, no po prostu nie było na to żadnego...
Ty jakbyś rozrzucał bitcoiny po ulicy.
No,
po prostu.
No tak i tak było.
No, no tak
i,
ja wiem.
Później wraz z nie wiem, przyspieszeniem mojej kariery, to ludzie coraz bardziej chcieli książkę, no ale już, kurczę, książka już, wiesz, od 3 lat była nieaktywna i... No,
też, a ten linoryt też gdzieś się zgubił, prawda? I...
Linoryt?
Linoryt. No wiesz, no, żartuję, że tam to... Ta matryca, z której drukowałeś.
No tak,
już
tak,
nie
tak,
można
tak,
dodrukować,
tego, no,
tylko...
Bo to już, ona już była nieaktywna, już odłączona od prądu i nie dało rady. Więc ja naturalnie sobie wtedy pomyślałem, że nie chce mi się po prostu znowu w to babrać, bo też jeżdżenie z książkami, ja to sprzedawałem po występach i tak dalej, że to ciężkie było, no i że po prostu już mi się fizycznie nie chce tego robić, nie? No i kilka lat minęło i teraz ta książka jest warta, wiesz, 1500 zł na Allegro, no i uznałem, że to jest fajne, żeby już nigdy tego nie dodrukować, żeby to miało swoje życie.
Po prostu wstydzisz się. Powiedz, że się wstydzisz. Ona ma 1500 zł. No, no tak, tak, tak. No. Ja i nie ma stron.
Jest mało... Nie to, że są nieponumerowane. Po prostu nie ma stron. Jest po prostu sama okładka i to jest moja książka. I jednocześnie teraz, jak podchodzę do drugiej książki, która będzie miała preorder 2 września, zapraszam, i niedługo będzie pierwsze spotkanie autorskie, 1 września, na to też zapraszam, później o tym więcej porozmawiamy, ale myślałem o tym, żeby zrobić ją właśnie w nakładzie limitowanym, nie? I żeby w ten sposób podbić podaż, że będzie tylko 1000 sztuk i tylko później sobie myślałem, ale jak to, jak zrobić limitowaną podaż, nie? Czy to będzie 1000, czy 500, czy 4, czy
normalnie,
kurde, 5000. No tak, tylko
że
czy to ma zależeć ode mnie, że ja z góry to sobie nakładam, czy na przykład robię preorder, nie? A. I tyle, ile jest w preorderze i nigdy nie dodrukuję
tak
więcej.
Słyszałem, że tak ktoś kiedyś robił i na tym wyszedł całkiem spoko.
Rozumiem, ale ja też sobie myślę, że ja będę mógł ją w jakimś stopniu sprzedawać po występach, jeżeli będę miał to...
Czyli masz już jakiś pomysł, czy nie bardzo?
No, chodzi mi o to, że ona będzie limitowana, tylko będzie limitowana w taki sposób, że w którymś momencie przestanie mi się chcieć ją sprzedawać.
To jest, czyli nie no, będzie limitowane.
No, czyli będzie, no uważam, że to jest na maksa limitowane. No bo ile, no ile będę sprzedawał? 6 miesięcy? Masz zdać, no,
nie wiem,
no.
A może stwierdzisz, kurczę, jak to idzie i jeszcze 6 lat będziesz z tym jeździł. Może nawet przestaniesz robić stand-up, tylko będziesz sprzedawał tę książkę
tylko po prostu
na jarmarku gdzieś, wiesz.
No jeżeli ona będzie takim hitem, to się bardzo będę wtedy cieszył, że nie zrobiłem tego limitowanego.
No właśnie.
No tak, więc jeżeli w tym...
Inaczej, nie chcę zabijać idei limitowania, w sensie super, jakby dla mnie, żebyś ty sprzedał 100 tysięcy egzemplarzy, tylko wiesz.
Ja po prostu mówię, że to, co
lenistwo
chcę powiedzieć...
limituje, LL.
Wszystko jest limitowane. Chodzi mi o to, to jest tak limitowane, tak jak stary, nie, no tak jak Nintendo jest limitowane. Wiesz co, że pamiętasz, jak było Nintendo? I kurde,
mam
wszyscy
Nintendo.
Mogli... No właśnie, no ale już nie kupisz teraz nowego Nintendo.
No kupiłem jakiś czas temu.
No
Switcha.
Starego nie kupisz Nintendo.
A, starego nie kupię.
O to mi chodziło.
No tak, bo już nie produkuję.
No już nie produkuję. W którymś momencie ja przestanę produkować książkę. A kiedy wchodzi nowe Nintendo? Jeszcze nie wiem, ale rozumiem. Wiemy, że musisz teraz...
Tak limitujesz.
Tak limituję.
Chce ci się, przestałeś już drukować.
Jeszcze nie zacząłem nawet drukować.
Ale może ci się nawet przestać po 3 kopiach. W sensie nie, no, ja już mi się nie chce.
Myślę... Ja powiem ci tak, nie wiem, czy w ogóle chcę to mówić na głos, ale się zapędziłem w ten druk i powiem to na głos. Ja bym chciał sprzedać 4000 egzemplarzy. 4000 egzemplarzy, uważam, że to by był sukces i mniej więcej o tylu myślę. Zobaczymy, jak to pójdzie w preorderze.
Czy masz takie duże torby, żeby to wozić ze sobą po występach?
Przede wszystkim problem z torbami. No ale czuję, że jak wezmę dwa... worki na śmieci, nie, na śmieci, to wtedy zmieszczę je wszystkie, nie?
No tak, tak, bo to są bardzo małe książki, nie wiem, czy wiecie, ale to jest takie mociupeństwo, takie.
Tak, tym razem nie ma okładek.
Dokładnie, okładki były wcześniej, tak, bo to jest...
Tak, i teraz możesz połączyć...
To nie jest komik dookoła świata, tylko komik dookoła świata 2, tylko to jest komik dookoła świata z dwóch części złożony.
Tak, to ja w ogóle tak jak w tych gazetach się kupowało części dinozaurów, to...
Tylko to bardzo rzadko wychodzi, także tak, przy trzeciej części, tam będą numery stron do tej pierwszej części, to... Ale super, no dobrze, fajnie. Czyli można zamówić w preorderze i wtedy to przychodzi...
Tak. I po prostu, bo to jest odpowiedź na to, czy to jest limitowane. Jest limitowane przez czas i moim zdaniem to będzie limitowane do 4000 egzemplarzy. Ale tego nie obiecuję. Nie mówię z góry 4000, ale mówię, że to mniej więcej tak będzie.
Bitcoinów jest tyle i tyle, chyba, że jest więcej.
No tak.
Bo może być ich więcej, bo okaże się, że to jest hit. No i dobra. Co mamy jeszcze?
Mam pytanie, czy nie boicie się rozwoju AI? To przykład, piosenka o Piotrku Szumowskim stworzona w 5 sekund. Straszne.
O kurczę, miałem zrobić na ciebie haiku. Teraz sobie przypomniałem.
A miało coś takiego być, no. A z jakiej okazji to było haiku? Przypomnij mi.
Urodzinowo.
No, to teraz podwójnie boli. Nie dosyć, że nie dostałem wtedy prezentu, to jeszcze teraz mi przypominasz, że nie dostałem wtedy prezentu.
I że nie dostajesz też dzisiaj.
No.
Za tydzień też nie, bo za tydzień nagrywamy zaraz.
Ja powiem, że ja dużo bardziej bym chciał rozmawiać z AI niż z Abelardem. No, AI właśnie by nigdy nie zapomniało moich urodzin.
No właśnie, jakbyś się nastawił budzik, to ona by co chwilę śpiewało ci Piotrek, Piotrek, super Piotrek.
No właśnie tutaj jest...
Moja miłość jest nielimitowana.
W przeciwieństwie do twojej książki. Tylko tu jest napisane tak. To przykład, przecinek, piosenka o Piotrku Szumowskim stworzona w 5 sekund. Straszne. I teraz leci pytanie do Piotrka. Czy jest możliwość gdzieś na PDF albo fizycznie dostać twoją książkę? Pozdro. Tylko wydaje mi się, że to jest kolejne pytanie, a nie piosenka z czatu GPT.
Słuchaj, czy to ty dzisiaj piszesz te pytania? Bo to jest nieustająca reklama książki. Tak, 2 września będzie książka.
Dobra, powiedz mi, czy boisz się AI?
Czy boję się AI? Nie wiem, właściwie, wiesz co? Ostatnio jak zadałem pytanie do czata GPT, że podał mi lek na biegunkę, bo byłem w Bułgarii. To jest też przygoda.
To też jest ale fajne, że ty tak wykorzystujesz czat GPT.
Słuchaj, on miał mi konkretnie... Każdy ma swoje pytania i każdy ma swoje wątpliwości. Absolutnie, ja nie miałem pojęcia, jak się nazywa taki lek, więc on miał mi to wszystko streścić.
I
tak
co
dalej.
Ci chat GPT wybluł?
Podał mi coś, co pani powiedziała do mnie w aptece w Bułgarii. No. Więc mówię, no dzięki, ja nie mam czasu teraz na takie rozgryweczki.
Okej.
Nie, oczywiście wiem, że to jest bardzo chyba płytkie wykorzystanie czatu GPT, ale to ciągle pokazuje, jak on bardzo się, wiesz... Mm-hmm. A potem zadajesz mu pytanie, naprawdę tak? Chciałem zrobić coś a propos tam materiały, a propos Taylor Swift i napisałem, jak można ją zwabić. Jak można zwabić Taylor Swift? I on napisał, przygotuj imprezę o kotach albo vintage, bo ona to lubi. O takie...
To jest całkiem śmieszna odpowiedź.
To? Wiesz co, ale nie o to mi chodziło. To znaczy...
Nie wiem, jakbym ci odpowiedział na pytanie, jak zwabić Taylor Swift.
Ja wiem, ja myślałem, że on powie, ej, nie wolno zwabiać Taylor Swift, bo to jest wielka gwiazda, której nie zwabisz. A on mówi, przygotuj imprezę o kotach. Mówię, okej. I napisałem do niego, naprawdę to jest sposób, żeby zwabić Taylor Swift? I on zrobił, no nie, chyba to... I dopiero wtedy zaczął się tłumaczyć, więc...
To nie, fajne, ja bym chciał zobaczyć twoją historię rozmów z ChatGPT. Dobra,
nie chciał.
Biegunka w Bułgarii, co sądzisz? Jak zwabić Taylor Swift?
Nie, oczywiście,
trzy sposoby.
Są wybitni specjaliści od ChatGPT, ale nie wiem, no jakby ja na razie się nie boję, na razie zastanawiam się, gdzie jest kwestia ironii, sarkazmu i tak dalej. To jest to, na czym mam wrażenie, my trochę... że on chyba nie do końca wyczuł o zwabienia Taylor Swift. Mhm. Więc jeżeli póki tego nie wyczuwa, no to ja na razie jakoś nie wiem, czy mam się bać. Ja rozumiem, że nie chodzi tylko o naszą branżę.
A czy korzystałeś kiedyś z czatu GPT pisząc materiał? I to chcę precyzyjnie zadać to pytanie. Nie chodzi mi o to, że czat GPT napisało ci żart.
Jasne,
tylko
jasne,
o to, że na przykład szukasz... nie wiem, zielonych przedmiotów, bo ci jest potrzebne do żartu i musisz zrobić listę zielonych przedmiotów i po prostu...
Ja kiedyś przy pisaniu opowiadań mówiłem to u Laysona z kartki.
No.
Napisałem, bo chciałem tytuł do tego swojego zbioru opowiadań i wymyślił mi słowo. Jakby chciałem, żeby to było coś małego, jakieś okruszki, jakieś takie drobinki, bo to był ten zbiór malutkich opowiadanek, więc ja chciałem to jakoś tak nazwać, ale najlepiej, żeby tego nie było, ale coś tam. Wypisałem mu tam kilka takich swoich rzeczy, które bym chciał, żeby on uwzględnił. Aha. I on mi wypluł słowo ochrupy. I to było takie wow. Mhm. I na początku się totalnie zajarałem, bo mówię, kurczę, jak wpiszesz gdziekolwiek ochrupy, to będą tylko moje ochrupy. No i to jest takie trochę ochrupki, trochę okruchy, trochę takie odrzuty, trochę coś. Mega mi się to spodobało i tak jak mi się to bardzo spodobało, to się wystraszyłem i odrzuciłem. Jakby takie, poczekaj.
Za dobre.
Nie, ale wiesz co, że mówię, kurczę, ale to ja nie wymyśliłem. Jakby, ja dałem oczywiście mu tam, wypisałem te rzeczy, ale miałem takie poczucie, że to nie ja. I... Mhm. No i wiesz, wolę go pytać o biegunkę, nie?
Ciekawy w ogóle proces myślowy, który tutaj przeszedł.
Ale mam kumpla właśnie, który jak jest producentem muzyki i on mówił mi, że na maksa, na spokojnie on wypisuje, też o tym mówiłem właśnie u Lejsona, że on nazywa numery, potrzebuje nazw numerów, więc jakby wrzuca, wypluwa to, wiesz, jakby to nie ma żadnego problemu, nie? To jest jako narzędzie, więc ja zakładam, że to jest narzędzie, wiesz, to też oczywiście ja wykorzystuję go czasami zupełnie bez sensu i właściwie niedużo z nim tam pracuję. Było parę rzeczy, które mi się nie podobały bardzo, na przykład tam miałem jakieś jedno czy dwa pytania takie a propos przy pisaniu czegoś, nawet nie pamiętam teraz do końca, bo to właśnie moje rzuty są takie, a może tam? I on robi, ja robię, a nie, to wiesz, to wolę poburzować z kumplem albo jakoś takie mam, że ja prawdopodobnie to ja robię błędy, bo on dostaje beznadziejne pytania, albo ja nie umiem tego sformułować. Tam trzeba być bardzo precyzyjnym, z tego co wiem.
Myślę, że są pewne umiejętności.
I on też się musi nauczyć jakoś, nie?
Tak. I są ludzie, którzy lepiej z tego korzystają, ludzie, którzy gorzej z tego korzystają. Właśnie to, co ty. Bym się pochylił na tym przykładem, bo to jest ciekawe, że ty dajesz mu bardzo specyficzną komendę, która jest ugruntowana w twojej idei, w sensie, że nie chcę, żeby było takie, chcę, żeby było takie, coś tu i coś tam i po prostu dajesz, nie wiem, taką ramkę złożoną z 10 komend i on ci później wypluwa i coś, co ci się podoba i w sensie rozumiem twoją interpretację, że ty mówisz, ale to nie jest moje, ale też bym mógł argumentować, nie, no jest to twoje. Dałeś ramkę 10 komend.
Ja wiem. Ja rozumiem, tak samo jak ktoś to porównywał trochę do pędzla jako narzędzie, nie? Że no właściwie możesz smarować palcem i to wtedy jest super twoje, albo przez pędzel dojść do jakiegoś kształtu, albo... Okay. To jest oczywiście też znowu taki tam przykład, wiesz, możemy nazywać to jakimś dobrym przykładem, ale chodzi mi o to tylko, że... No dobra, bez sensu, bo ja już myślę...
Nie, to był dobry przykład.
Że ja mam po prostu... musiałbym się po prostu przyzwyczaić chyba. Nie, że trochę do tego jakoś tak przywyknąć, jakby, że to jest znaczy,
ja widzę niebezpieczeństwo w tym takie, że przykład, który podałeś, ramki 10 komend i okej, coś ci wypluwa, ale myślę, że z biegiem czasu ta ramka już będzie miała, nie wiem, 3 komendy, później 2, później 1, a później będzie napisz mi cały materiał. Nie? I jakby naturalnie człowiek moim zdaniem jest tak leniwy, że po prostu jak już to będzie umiało to robić tak dobrze, a ty będziesz miał wypracowaną pozycję, że trochę nie wiadomo, czy to ty, bo zresztą będzie umiało pisać dokładnie w twoim stylu, bo jesteś na tyle popularny, że po prostu tak jak wiesz, ChatGPT robi piosenkę w stylu Eminema, tak zrobi myśli według Abelarda Gizy, napisz taką książkę. No i to jest bardzo ryzykowne, bo uważam, że większość artystów z natury, tak po prostu ten, jest skrajnie leniwa. Myślę, że większość
wtedy,
z nas...
I wtedy to już jest odcinanie kuponów takie już totalne, nie? To znaczy, że z twojej twórczości, której do tej pory zrobiłeś, właściwie nawet zatrudniasz typa, żeby wpisywał te komendy, nie? Tak. Mówisz tak, słuchaj Jacek, ja tutaj mam dla ciebie pierwszy.
No ale to zadam ci pytanie, znowu eksploruję ten temat. Czy wyobrażasz sobie kiedykolwiek mieć nie ChatGPT, ale ghostwritera?
Nie.
W sensie... No ale pisząc na przykład program w telewizji? Gdzie musisz mieć, wiesz...
Kurczę, to są takie rzeczy trochę abstrakcyjne, bo ja, jak kiedyś mówiłem ci już o tym, o tej strefie Gizy, co mieliśmy robić, taką, wiesz, ten program taki i tak dalej, to tam była nas banda, nie? Tam była grupa ludzi, która... I wtedy byliśmy otwarci na to, żeby to było pisane przez wszystkich, robimy i tak dalej, nie? Tylko to też... I to też właściwie była jakaś grupa ludzi, która pisała pod jakiś charakter, pod jakąś osobę, nie? Potem pisaliśmy, nie wiem, ktoś prowadził inny kącik, więc pod niego coś tam wymyślaliśmy. Mm. Potem coś, to nie było tak, że nagle 6 osób siedziało w kącie, pisało każdy dla siebie i się spotykaliśmy, tylko to było tak właśnie, że trochę pracujemy teraz nad tym i tak dalej. Trochę też takie burzowania są czasami, nie? Tylko, że to ty przychodzisz z tą ideą, z tym, co ciebie dręczy, z tym, co ciebie jakoś interesuje, z tym takim...
No dobra.
To nie chodzi o to, żeby to brzmiało jak Abelard, tylko żeby to... w jakimś sensie, nie wiem, czy ja teraz to, wiesz, no dobra, no, ale żeby to było, żeby to był Abelard w tym momencie. Ja, no, ja teraz, tak jak z moim materiałem, który teraz piszę i coś sobie robię, to ja jestem teraz taki, no.
No ale czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że prowadzisz program i co tydzień musisz mieć 10 minut monologu?
No nie wyobrażam sobie, dlatego tego nie chcę robić też.
Okej, to trochę tutaj na samym starcie mnie wykoleiłeś.
No ale to wiem, rozumiem, że... Dobra, chodzi mi o to, gdybym miał taki kontrakt, tak?
Tak, i
że
mam taki kontrakt. No i zakładam, że w takiej sytuacji, gdybyśmy coś takiego mieli, no to zatrudniasz...
Musisz mieć, no.
Tak, sztab pisarzy. Tak, nie, po prostu, którzy ci pomagają, którzy oczywiście piszą w twoim tonie głosu, ty wszystko weryfikujesz, wszystko sprawdzasz, ale oczywiście, realnie nie jesteś w stanie przetworzyć tyle żartów.
Tak.
No i załóżmy, że to jest, nie wiem, 5 osób, które masz do...
No, jasne.
No to czy szóstą osobą nie mógłby być ChatGPT? Nie? Bo nawet pójdę krok dalej. Masz 5 osób. Bardzo często w takich pokojach nagle się dzieje, że jedna z tych osób jest lepsza od pozostałych 4. Czyli że masz na przykład jedną osobę, która pisze co drugi monolog.
Tak jak Louis C.K. pisał dla Conana na przykład, a potem stał się sam już, wiesz, wielką postacią.
Na przykład. No. Chociaż akurat tego przykładu nie znam, a to ciekawe. Nie wiedziałem, że Louis C.K. pisał dla Conana O'Briena?
Tak, z tego co kojarzę.
Bardzo fajne w ogóle połączenie dwóch ludzi. Ale niemniej często się zdarza tak, że jest 5. Jeden jest zdecydowanie lepszy od pozostałych 4, on pisze co drugi monolog, a tamci kolejne, nie? No i teraz, czy jest niemożliwe, że właśnie szóstą osobą jest ChatGPT i ChatGPT staje się lepszy od pozostałych i tak naprawdę traktujesz go po prostu jako kolejne narzędzie, które spośród 6, które masz, jest po prostu co drugi ci podpluwa ChatGPT. Chodzi mi o to, że ja uważam, że to jest bardzo realne.
No
uważam,
tak, że tak. Ja nie wiem tylko na ile, kurczę, ja chyba jeszcze nie widziałem, ale ja też nie dużo tam oglądam, czy nie dużo wiem, ale nie widziałem jeszcze takiego materiału, czy nawet fragmentu, w którym bym sobie pomyślał, ale fajna przekmina wymyślona przez ChatGPT. Ja, że chyba nawet ten special, który jest Karlina w internecie, że...
Tego nie obejrzałem.
To i tak chyba to jest właśnie napisane przez kogoś. Nawet ostatnio o tym gadałem z Szymonem, jak byliśmy w Bułgarii, właśnie to gadaliśmy też o czasie GPT, o tej sztucznej inteligencji i właśnie podałem mu ten przykład i on potem gdzieś tam dojrzał, że to chyba właśnie było napisane przez kogoś, jakby, że to gdzieś tam było, wiesz, że to, w tym maczał palce w pisaniu tego materiału człowiek, okay. Nie? Że to nie było takie, wiesz, ale mówię, no 5/10, wiem, więc takie gdybanie, nie? Tu oczywiście może ktoś mądrzejszy coś napisać albo skomentować. Jeżeli to nabierze tego sznytu takiego, wiesz, tej sarkazmu, tej ironii, jeżeli to będzie już, a wiesz, on to tak szybko się dzieje, że nagle widzisz teraz fragmenty filmików tak porąbane i tak niesamowite już, że przed chwilą jeszcze 2 lata temu te 6 palców i te dziwne twarze, to jest już nic w porównaniu z tym, co się dzieje teraz, nie? Że masz kilkunastosekundowe filmiki, jakbyś je wyciągnął z Hollywood momentami. Więc oczywiście to może tak szybko pójść, ale...
No i będzie tylko przyspieszało.
Ale pamiętaj też tak, że to jest trochę tak jak komputery niszczą system, co tu się dzieje, wow, i gdzieś tam, prawda, w Bożej Wólce, prawda, na Podkarpaciu, albo w Pomorskim, malutkiej miejscowości, pani ciągle jest jeszcze z liczydłem, wiesz, no byliśmy teraz właśnie w Sofii, no to tam, to też jest takie fajne, ciekawe, bo to miasto jest takie trochę z dawien dawny, w sensie z takich lat 2000, mam wrażenie, takich wczesnych. W wielu punktach, nie we wszystkich, ale w wielu punktach, to tam była dokładnie pani, która otworzyła notes, wyjęła długopis i zaczęła zapisywać w spożywczaku tam, że tyle i tyle. Kurde, i kartą nie pykniesz, nie? Oczywiście w innych miejscach można było płacić, tylko mówię, że były takie miejsca i było ich całkiem...
I czy to miejsce było już takie kultowe, czy po prostu...
Nie, to nie było. To było takie miejsce, w sensie. Było dużo takich kultowych miejsc, takich rzeczy. I chodzi mi o to, że nawet jeżeli ChatGPT będzie już robił nie wiadomo jakie rzeczy dla jakichś naukowców, to będzie część ludzi takich jak ja, frajerów, co będą robić, a na biegunkę z Bułgarii, to co bym wziął? Albo... I to nie, że była, wywiłem się biegunki w Bułgarii, tylko wcześniej, ale to nieważne. Myślałem, że to że szybciej przejdzie. Już trudno, już to poszło, to już... Już poszło.
Już poszło, no.
Tak no, same. Ale i będzie też takich paru takich jak ja właśnie frajerów, a z drugiej strony będzie też pewnie dużo ludzi, do których wiesz, no jest ChatGPT i to możesz mieć w swoim telefonie, ale my akurat mamy liczydło i też jest fajnie, nie? Zresztą nie walnie tak od razu wszędzie wszystko w ułamek sekundy.
No tak. Tylko pytanie, czy w sensie, czy z biegiem czasu ta pani z liczydłem, w sensie jeszcze teraz rozumiem, że w Sofii jest kilka takich sklepów, kilkanaście, kilkadziesiąt, ale wydaje mi się, że to już jest powoli relikt przeszłości.
Tak, oczywiście, że tak. No nie?
W sensie, że ty mówisz trochę taką tezę dałeś, że zawsze będzie taka pani i zawsze będzie...
Nie, mówię tylko tyle, że prawdopodobnie umrę, zanim to będzie mój problem.
Okej.
No. Czyli prawdopodobnie umrę w przyszłym tygodniu.
Tak, bo ta biegunka naprawdę jest straszna. Właściwie dalej to, nie ma leku. Chat GPT mi powiedziało po prostu o tym, nie gadaj na podcaście.
To w ogóle jest komputerowo wstawione krzesło. Ja dzisiaj zrak krześle.
Kolejne pytanie z czata to jest, czy nie uważacie, że coraz więcej osób idzie na stand-up, a nie powinni? Bo jak ich słucham, to wcale nie są śmieszni. Powiedzenie jednego śmiesznego żartu nie sprawi, że jesteś urodzonym komikiem. Chyba znowu coś źle przeczytałem, albo...
Nie, prawdopodobnie dobrze, możliwe, że to jest ta sama osoba, która pisała w zeszłym tam razem. Czy to nie jest tak, że jak oglądasz na żywo, to jesteś...
Nie, tutaj biorę na siebie.
A co?
Bo to jest... Czy nie uważacie, że coraz więcej osób idzie w stand-up?
A,
idzie w stand-up, a nie idzie na stand-up, tak.
Dobra.
Więc to zwracam honor.
A nie są śmieszni?
Tak, no. Ja się z tym totalnie nie zgadzam.
No oczywiście, no. Bo ja już też dostałem ileś razy informację, że już koniec, nie? Już Abelard, już się skończyłeś, już było śmiesznie, a teraz spadaj do nie. Jakby, no i co mam zrobić teraz? Ja mam teraz powiedzieć, aj, bo tam pan napisał taki komentarz, że już to już jest koniec, nie? Że ten program to już bez sensu. No więc ja będę dalej szedł w ten stand-up, zobaczymy, co się wydarzy, dopóki chat GPT
cię nie zastąpi. Tak. No ja mogę ci powiedzieć tak, że ostatnio robiłem testy tutaj w Gdańsku w Graciarni, dosłownie wczoraj, i było 4 młodych komików. I to był Piotr Splin, Kuba W., Skrzypek Tomek i Dominik Kalbarczyk. I każdy zrobił po 10 minut i ja miałem takie wow. W sensie wszyscy byli, kurde, oryginalni, śmieszni, kurde, widownia super reagowała. Miałem takie poczucie, że właśnie, no nie wiem, oni pewno łącznie robią stand-up tyle...
Ale możliwe, że o nich pan mówi, no i super, oni ekstra, oni niech idą w stand-up, ale tacy, co mają jeden żart, to
no
już
tak,
nie powinni.
Ale ja uważam, że to, nie wiem, czy nazwijmy tych chłopaków nowym pokoleniem, jest bardzo silne. Zwłaszcza na przykład w Trójmieście uważam, że jak kilka razy mi się zdarzyło pójść na open mic'a, gdzie znowu, jeżeli jest 10 osób, to wiadomo, że 3 zbombią, wiadomo, że 3 będą nudne, ale fakt, że jest 4 na 10, którzy masz takie o, w tym coś jest, uważam, że jest wysoką proporcją. I
znaczy, tak... ja w ogóle nie umiem założyć tego nawet, tak to, co mówisz, to super. Ja w ogóle i pozdro dla chłopaków i szacunek, jeżeli potrafiliście rozbawić Piotrka, który nic nie kuma, to naprawdę szacun. I mówi, że wszystko jest... Nie, że mi się żartuje. No. Super.
Ale to głównie dlatego, że opowiadali o Shingu Kugi.
Dokładnie, no. Dokładnie. Ale mi chodzi tylko o to, że jakby ja w ogóle to założenie takie jest dla mnie dziwne, że idą w stand-up, a nie powinni, bo mają jeden śmieszny żart. No to dla tego gościa mają jeden śmieszny żart, albo dla gościowy oczywiście. A dla kogoś innego mają 7 żartów, a ktoś inny to stwierdza, że to jest na jego najlepsi komicy, a za to najśmieszniejszy komik dla tego, kto pisał to pytanie, będzie dla reszty, aby dla kogoś innego najsłabszy. To jest niemierzalne. To nie da się tak. Oczywiście może mnie coś nie bawić, mogę w ogóle nie być z tym ani wciągnięty w to, ani mnie to nie jara, ani w ogóle mnie to nie interesuje. Nie wiem, ktoś gada o rzeczach, które ja jestem gdzie indziej w życiu.
Tak.
Jakby to są dla mnie obce rzeczy, albo no właśnie, albo nieinteresujące, albo nie znam ich nawet, bo są tak, wiesz, to nie jest mój styl, czy moje tematy, ale siedzi 200, 500 osób, 100, 10 tysięcy osób i się wszyscy świetnie bawią, no to...
A czy miałeś kiedyś, wiem, że to będzie pytanie, na które ty nie odpowiesz, chociaż może no. Dzisiaj się przełamiesz. Czy miałeś kiedyś kogoś, gdzie występowałeś z tą osobą, albo widziałeś ten występ i miałeś takie, o Boże, jak mi jest wstyd, że ta osoba jest włączona do tego samego worka, co ja. Że ja i on robimy stand-up i ludzie wyjdą, przyjdą na ten wieczór i powiedzą sobie, o, to jest stand-up i później będą
znaczy,
myśleli
ja,
sobie...
No, kurczę, wiesz co, no mam parę rzeczy takich, które inaczej. To jest ten klasyczny problem ludzi, że to jest wulgarne i chamskie, nie? I faktycznie albo to... Ja na przykład Mateusz Petryka, jeździłem z nim przez chyba nawet 2 programy i uwielbiam go.
Tak.
Jest świetnym gościem, jest przeinteligentnym, czytał mnóstwo rzeczy. Fantastyczny człowiek.
Bardzo kreatywny.
I robił tak śmieszne dla mnie rzeczy. Mhm. I czasami one były tak bardzo abstrakcyjne albo tak bardzo wulgarne. Tak ostre i mocne, że ja płakałem ze śmiechu, że to można... Zresztą Kuba W., o którym wspomniałeś, robi to samo, że to jest tak czasami wulgarne i tak mocne, że mnie to jakby, rozumiesz, że ktoś rozwalił system, że nie opiera się o żadną ścianę, on po prostu idzie i ją przebija. I to jest... Ja jako komik, który już trochę widział, trochę, nie wiem, sam robił i tak dalej, muszę być czymś innym zaskakiwany. To jest to co kiedyś mówiłem chyba już ci nawet, że pewna pani napisała, że ona, no, tych, co polecamy komików, to dla niej to jest za mocne i że no nie, ale poleca tam tego i tamtego. Mhm. I ja mówię, a, znam, ale no właśnie oni mnie w ogóle nie...
Nie zaskakują.
Nie drapią, nie są...
Tak.
Że my chyba już jesteśmy trochę przekręceni i trochę wytrawni, tacy, w sensie potrzebujemy czegoś bardziej takiego, nie mówię, że lepszego, tylko mówię innego, mocniejszego, może bardziej, więc...
Ty powiedziałeś słowo wytrawni, ja bym też powiedział, że przeorani.
No przeorani,
w sensie,
tak.
Że to jest gdzieś pomiędzy tym, no.
No na maksa, że to jest coś takiego, że no... Tam coś musi być, nie? Ja, takiego bardziej.
Ja konkretny przykład, znowu podbijając to, co mówisz, pamiętam, jak byłem w Ameryce, w Los Angeles, w tym głównym klubie komediowym, którego imienia zapominam.
Comedy Store?
Tak, dokładnie. No i wyszedł właśnie jakiś taki gościu, który nie do końca był komikiem, on właśnie jakimś takim podcasterem był i tak dalej. No i zaczął opowiadać, tak, że to mnie wszystko, każdą ideę już słyszałem, nie? Akurat chciało mi się sikać, więc sobie poszedłem do toalety, akurat jak zobaczyłem, że to nie jest dla mnie gościu. I w toalecie on zaczął opowiadać żart, że a słyszeliście o tym, że Mariah Carey, to ona tylko w święta wypuszcza piosenki. O co chodzi to, że kurde, w każde święta i cała widownia wyje ze śmiechu.
Tak, tak, tak.
Ja mam takie, zresztą to nie jest obserwacja już teraz. Wszyscy wiemy, że Mariah Carey wypuszcza w święta. I nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego wszyscy się śmieją, ale ewidentnie dla tych ludzi to była nowa myśl. Nie?
I teraz, to nawet nie chodzi, ja w ogóle mówię, nie chcę tego... Ten ktoś lubi tak, ktoś lubi tak. Ktoś tego dnia lubi tak, a innego dnia lubi tak. Ktoś obejrzał tyle, a lubi... Wiesz, to wszystko jest totalnie... Ktoś, kto więcej wypił wina, może po prostu dalej mieć... Ja chcę po prostu, tak jak Dylan Moran kiedyś mówił, są dwa rodzaje wina, nie? Jedno takie, po którym pijesz i robisz a po drugim robisz Nie ma innych, wiesz, rodzajów wina. To jest bardzo śmieszne, że tam nie ma co tam się sadzić. Dobre albo niedobre i koniec. I ja myślę po prostu, że działa na ciebie, czy nie działa. Tak, tak samo, nie? Oglądasz komedię i ona jest po prostu cię bawi, albo cię nie bawi. I mam czasami tak, że ta wulgarność czasami jest tak mocna, że kogoś odrzuca. No mi bardzo bawił Kuba W., który akurat też znalazł się w takim miejscu, w którym chyba po prostu było mu ciężko, bo na festiwalu stand-upu w Operze Leśnej i wychodził z takimi młotami, z ciężkimi, grubymi żartami. Ja płakałem ze śmiechu. No on był trochę biedny w tym, bo on był w tym, wiesz, ludzie jeszcze chodzili, siadali, on był na takim saporcie, mało kto go słuchał, on tam był, ale ja płakałem, bo to było tak grube, a ci ludzie, którzy niektórzy słyszeli, robili jakby jak tak, wiesz,
co tam, mówi.
To było, więc, a potem jak widziałem go w Nocie w Gdańsku na trasie tam Stand Up Polska ostatniej, no to też się popłakałem, bo momentami widownia się wycofała, ale też często była z nim, on jechał tak mocne, grube rzeczy. I to jest cudowne, bo to jest absurd, to jest żart, to jest nieprawda. On tak nie myśli, on jest, wiesz, to jest cudowne. Ja to, mnie to dawno tak nie miałem, że się popłakałem. Nie? I teraz ktoś powie, ale to jest w ogóle, no dobra, no okej, okay, no, mnie to bawi, ciebie to nie bawi, to ty nie kupisz biletu, a ja pójdę i kupię. Wiesz, wydaje mi się, że to chyba trochę o to chodzi, że tak naprawdę Mateusz Petryka mnie mega bawił ze swoim bitem o Transformersach, o pralce i tak dalej, że to było tak śmieszne. A były też żarty, które mi mówił tak mocne, że na sali czasem była rozpierducha, że było i wiedzieliśmy ze Śliwą też, że będzie mega fajne granie, bo oni się jakby są... A czasami było tak, że Mateusz schodził, wiesz, bombę zaliczał, nie?
Tak.
Miał 15 minut bomby.
Po prostu go ludzie nie kupił.
Tak, i koniec. I jakby nic z tym nie zrobisz... I to nie znaczyło, że ja się tego wstydzę, czy nie. Ale są też rzeczy, które nie ocierają się o takie przegięcie, o wyważenie drzwi, o takie... Tak. Ale po prostu są czasami
tylko
takie...
My mówimy tutaj o tym, że nas ciągnie trochę do tych bardziej popychających granice żartów.
Może tak.
Ale ja na przykład mam w pamięci i przysięgam ci, nie pamiętam nazwiska tej osoby i dobrze, bo nie chciałbym nikogo tutaj po nazwisku oczerniać, ale pamiętam, że miałem występ lata temu. I to był jakiś plener, nie znałem drugiej osoby, ja robiłem pierwszą połowę, on robił pierwszą połowę, ja robiłem drugą. I tak sobie po prostu słuchałem tego chłopaka, który robi pierwsze 30 minut i byłem zażenowany.
Ja rozumiem,
byłem
ale to...
Byłem zażenowany.
Tylko, że to nie chodzi mi o to, że ja teraz mówię, że ja jestem komikiem, ja Abelard i widziałem już dużo komedii, więc mnie tylko bardzo wulgarne rzeczy śmieszą.
Tak,
w ogóle nie jest to, nie? To jest tylko o tym, że... wydaje mi się, a może też nie, może już jestem właśnie, jak powiedziałeś, zryty, ale... Te rzeczy czasami mnie bawią, bo są tak niespodziewane, że ktoś tak grubo pojechał. Ale to nie, że każda teraz wulgarna czy abstrakcyjna rzecz to jest dla mnie super ekstra, nie? Są rzeczy, które mnie nie bawią. Ja sobie patrzę, siedzę, może nie czuję się zażenowany, albo może nie jestem tak wstrząśnięty, ale w ogóle mnie nie interesują. Nie? To chcę powiedzieć, że to nie znaczy, że jak ktoś jest teraz wulgarny, to ja będę się świetnie bawił, bo przekroczył granicę. To nie o tym mówię. Bardziej mi chodzi o to, że ja też rozumiem ten zarzut, że jak jest jakaś taka wulgarność czy prostactwo takie i to jest takie trochę po nic właściwie, to nic nie zmienia, tylko tyle, tak. Że no to chyba tym wtedy się czuję takim, że no dobra, jak dużo ludzi mówi, ja nie lubię stand-upu, bo to jest takie chamstwo, no to wiem, z czego to wynika. Mhm.
Kolejne pytanie, prawdopodobnie od komika, bo to wydaje mi się, że zwykły widz by nie zadał takiego pytania, ale co zrobić z żartem, który jest niezły, ale nie pasuje do reszty materiału czy waszego wizerunku? Do wyrzucenia, na firmówki czy na kiedyś?
Ja myślę, że można zostawić sobie na kiedyś. To wyrzucenie, jeżeli go lubisz, jeżeli cię jara, jeżeli jest fajny, to ja bym go w ogóle nie wyrzucał. Na pewno sobie zapisujesz. Na firmówki to ja uważam, że tam tym bardziej to nie będzie pasowało. To znaczy tam to trzeba raczej w większości gładziutko, ale też gadam bzdury. Bo
nie. A chcę ci zadać, żebyś konkretnie porozmawiali, to czy ty miałeś kiedyś żart, jak właśnie ten opisany, w sensie, że...
Tak. Wydaje mi się,
co z tym zrobiłeś?
Właśnie o to chodzi, że zostawiasz go sobie i teraz tak, albo znajdujesz na niego kiedyś podejście, ale może być też tak, że ty się zmieniasz.
Chcę sprecyzować. Mówisz, zostawiasz go sobie na później, czy zostawiasz go sobie w materiale?
Nie, no jeżeli on ci nie pasuje i to widzisz, że ci nie pasuje, że rozwala ci tempo, albo że jest zbyt mocny, a ty masz... Ja miałem kiedyś, czy to możliwe, że dalej mam tak, nie? Ja miałem taki kiedyś... Albo możesz ten pomysł czy żart też przerobić na inną formę. To znaczy ja miałem taki raz czy dwa, że gdzieś to się znalazło w opowiadaniu, albo w jakiejś takiej, czy opowiedziałem to właśnie gdzieś w jakimś podcaście, że gdzieś to zużyłem, bo chciałem, bo się chciałem tym podzielić, nie? Więc zrobiłem z tego na przykład opowiadanie, bo albo, no nie może z jednego żartu, ale z jakiegoś pomysłu, albo z jakiejś idei, albo z czegoś takiego, no bo uważałem, że to jest fajne, tylko może, nie wiem, nie pasuje do mojej persony, albo do tempa, albo tam musi być gęściej w stand-upie, a tu jest takie małe coś, no co można sobie rozwinąć, wiesz, w innej formie. Ale mam wrażenie, że my też się zmieniamy. Że, wiem, ja nie wiem, jaki teraz będę miał materiał, coś tam sobie piszę, ale co to będzie, ale sam siebie, jakby z boku sobie na siebie patrzę, to mam wrażenie, chociaż też może to ktoś to widzi, a może nie, ale ja mam takie odczucie, że mniej się przejmuję, to znaczy ciągle się stresuję i tak dalej, wiadomo, ale chodzi mi o to, że myślę, że mogę sobie czasem powiedzieć coś więcej, nie? Powiedzieć, że tak jak kiedyś na początku to było takie raczej, że zgadzamy się z moją widownią, że homofobia jest kiepska, albo zgadzamy się z moją widownią tam to i tamto, nie? I wszyscy byliśmy tacy, tak, super, fajnie, Abelard, no pewnie, że tak, piona, bo buziaki, nie? Tak w pewnym momencie mam wrażenie, że od numeru 3, mniej czy bardziej to było jakby udane, ale takie próby zrobienia takiego trochę pod włos nawet swojej widowni czasami, że wiem, że żartujemy, ale to jest taki tam są dzieci martwe tam i tak dalej. I teraz i mam wrażenie, że być może ten twój wizerunek też będzie ewoluował, się zmieniał i być może na przykład ten żart, który sobie wymyśliłeś, jest jakąś jaskółką tego czegoś, nie? Może będzie za jakiś czas dojdziesz do tego, bo po momentu, że nie przejmujesz się. Ja tam pamiętam, że strasznie się stresowałem w numerze 3 tym, że mam zalewanie zgierza i te dzieci są takie utopione, a jeszcze potem miałem o tym, że jak gdzieś wybuchnie zamach, to ja się cieszę. Jak jest gdzieś zamach, to ja się cieszę. Taki był mój, wiesz, bo nie trafili we mnie, nie? Więc każdy zamach to jest moje zwycięstwo. I ja, teraz wydaje mi się, że to w ogóle nie jest jakieś, nie wiadomo jakie, wiesz, mocne, ale wtedy ja w tym moim momencie takiego trochę przejścia, czy jakiegokolwiek, mam wrażenie, otwarcie na coś mocniejszego, czy jakiegoś takiego bardziej nie po tej linii, hej, buziaki, było to czymś takim dla mnie, że strasznie trudno było mi to powiedzieć, bo się stresowałem, że oni się nie śmieją, albo czy to jest bezpieczne, czy coś tam, a potem zacząłem odkrywać, że w tym, nie wiem, czy już w Zaodrzu, czy w Piniacie jeszcze nawet, czy gdzieś tam w Summertime, ja już mam takich parę żartów, że mnie ciekawi ta ich cisza, albo nie martwię się o nią tak bardzo, że to spoko, za chwilę będziemy gdzieś znowu w jakimś takim rejestrze śmiesznym, tak w to wierzę i ci, którzy są ze mną dalej i będą pewnie dalej, no to wierzą chyba i też jakby okazuje się, że to jest jakaś prawda, więc być może ten żart jest jakimś przybiśniegiem czego, czym będziesz później, albo po prostu bym zrobił.
Ja też bym dodał, że żaden pomysł tak naprawdę nie jest zmarnowany, właśnie to, co powiedziałeś, że jeżeli nie wejdzie do stand-upu, to zrobić z tego powieść, albo w następnym programie, albo sobie, kurczę, ja na przykład mi się zdarzało, że coś mi, ja na przykład miałem za długi materiał, ale chciałem coś wywalić, ale w sumie, kurczę, co z tym zrobić, no to po prostu nagrywasz te 10 minut, nie?
Tak,
i robisz
tak,
te 10
tak,
minut i tak. To nie pasuje i chodzi o to, że zawsze się coś na to znajdzie i to często może być tak, że nie będzie formułą stand-upową, tylko na przykład, kurde, przyjdzie do ciebie ktoś i będzie chciał teledysk, a ty akurat miałeś żart o żabach i sobie pomyślisz, ty, a może w teledysku,
tak,
kurde,
tak,
żaby
no to
teraz
chodzi,
będą
dokładnie,
skakały.
Dokładnie,
więc
no.
to wszystko, no my też działamy szeroko, nie? Więc wiele tych pomysłów może mieć różne formy. Nie?
Czasami masz też to burzowanie właśnie, czyli gadasz z kumplem, ty masz pomysł na, nie wiem, bit o podłodze i on ma też pomysł na o podłodze i ty wiesz właściwie, że miałeś jeden taki żart tam i to był właśnie ten żart. I mówisz do niego, ty, no kurde, no ale to spoko, to jakby, tak. To ja mam taki żart o podłodze, może ci idealnie będzie pasował, nie?
Tak.
Bo on właśnie z tobą burzował na czymś innym i wtedy się jarasz tym, że on ma ten żart i obaj masz takie, że to weszło, więc ty masz tę satysfakcję, że fajnie, że weszło, on że się nie zmarnował, a jemu to bardziej, nie wiem, weszło, gdzieś pasuje i tak dalej.
A
nie?
Czy chciałbyś zdradzić najlepszy żart, jaki kiedykolwiek komuś napisałeś?
Wiesz co?
To też jest trochę takie, że trochę się nie powinno o tym mówić, nie?
Po pierwsze, to chyba musiałbym najpierw pogadać z tą osobą, a po drugie, to chyba nie jest tak, że to się pisze żart, mam wrażenie. Bo to nie jest napisany żart. To jest, po pierwsze, ktoś przychodzi, to burzowanie to jest coś takiego, że, to jak mówię, ty wiesz, ale to też chyba fajnie, żebyście wiedzieli, że to jest coś takiego, że to nie jest tak, że siedzimy sobie i Piotrek, ty musisz mieć zaraz 15 minut, ja muszę mieć 15 minut, więc siedzimy i no to co, nie? Nie, to jest raczej tak, że ty mówisz, stary, kurde, mam taką przekminkę, przychodzę tu, mam to i taki mam pomysł i tak dalej. No i teraz nie wiem, tu mi się gdzieś urywa, albo nie wiem jak z tego wyjść, albo tu mam taki żart i on jest fajny, ale on nie działa, albo coś. I zaczynamy dyskutować, nie? Potem nagle to wychodzi gdzieś indziej, odbija, ktoś odbija piłkę, ktoś mówi jeszcze to. Jeden podrzuca początek, a drugi, wiesz, ścina, bo bez tego jego w ogóle przekminki tej pierwszej, nie ma tego początku tego, tej puenty, a bez tego ostatniego słowa to się nie będzie takie śmieszne, więc to jest takie, to nie jest, że ty siedzisz i masz listę żartów i masz, to jest lista żartów, baw się, nie? To nie jest coś takiego, to jest po prostu jakby, przynajmniej jak ja sobie to kojarzę, to jest mnóstwo rzeczy wychodzących jedno z drugiego i czasami nagle walisz zdanie, które potem ktoś mówi i to jest ten żart, ale bez tego, co on przyniósł, albo bez tego jej emocji, bez jego postaci, to nie działa, nie? To mam wrażenie, że jest ciągle takie trochę podbijanie piłki, no.
Ja nie wiem, czy kiedyś na tym podcaście o tym mówiłem, jeżeli tak, to zawetuj, ale...
Uwielbiam to zdanie.
że mam kolegę amerykańskiego komika, który bardzo często pisze dla innych komików.
A tak, to mówiłeś. I tak, to słyszałem, że to nawet są ceny
dokładnie.
Za żarty i tak dalej.
Tak.
Tylko to właśnie, ja nie wiem, nie miałem chyba takich, czekaj, próbuję sobie to coś takiego przypomnieć. Raczej to jest, właśnie mi się to kojarzy z burzowaniem po prostu, nie? Że na roasty czasami, i to takie roasty telewizyjne, tam jest grupa, która pisze żarty, nie? I tam się jakąś pulę pisze i tak dalej.
Ale to wtedy, w sensie, dla po prostu szybkiego przypomnienia, chodziło o to, że tamten amerykański komik, jeżeli pisze komuś puenty, w sensie, że ty przychodzisz z pomysłem i jest premis, no nie wiem, za napisanie godziny puent, w sensie, jeśli ci wymyśli, nie wiem, kilkadziesiąt puent, to wie, że za godzinę $200, cokolwiek. A jeżeli do niego przychodzisz i potrzebujesz premis i puentę, czyli całość, to on weźmie za 20 minut $20,000. W sensie proporcja jest gigantycznie różna. Nie?
No właśnie o to chodzi, bo musisz przyjść to
z
chyba
premisem, ale jak robisz roast, co jest klasyczny przykład, no to już mamy premis.
Tak.
Na zasadzie, że wiemy, że będziemy go obrażali, więc to jest kwestia po prostu napisania 100 obraźliwych rzeczy. Oczywiście, jeżeli masz śmieszny premis na obrażanie tej osoby, na zasadzie, wiesz, że okej, wszyscy będą mówili, że jest głupi, a my go zaatakujmy, że jest siwy, czy cokolwiek, no to wtedy to się staje łatwiejsze.
No my pamiętam, że my mieliśmy z Kaśką i z Kacprem taką bardzo, wiesz, no właściwie to byłby początki nasze, to, bez cenzury, to ja pamiętam, że my siedzieliśmy prawie, że po każdym występie. My się oglądaliśmy nawzajem cały czas. Znaczy to, ja znałem ten program, mówiłem z nimi, wiesz, bo chciałem po pierwsze... To były totalne początki. Ja wiedziałem, że jest jakaś ekipa w Warszawie, nie? To tyle, co wiedziałeś. Tam nic więcej. Nie było nikogo. Oglądałeś tych parę przetłumaczonych, ja tak miałem, stand-upów z napisami gdzieś, wiesz. Tego było tak mało i czasami się wyjeżdżało gdzieś na kogoś do Londynu na przykład, nie? Tam jechaliśmy taką ekipą, żeby zobaczyć, jak to się robi.
Tak
naprawdę. Nie było jakichś Netflixów i tych wszystkich rzeczy, gdzie masz tego tyle, więc właściwie jak siedzisz i...
Ale proszę, chcesz mi powiedzieć, że wy zaczynaliście przed YouTube'em?
Przed YouTube'em nie, bo YouTube chyba był 2008 rok.
No to czyli na YouTube'ie musiały być te, no więc ale mówię, nie było najnowszych.
No nie było na pewno najnowszych. No, no i też naprawdę, ja nie jestem mistrzem z angielskiego, nie? Więc jak nagle tam są żarty i tak dalej, to ktoś to tak lekko rzuca, już jest łatwiej mi na przykład. No, ale kiedyś to było tak, że wiesz, siedzisz i widzisz typa, no to fajnie, że było paru zajawkowiczów, którzy tłumaczyli też, że było tam, wiesz, kilkadziesiąt filmików takich raczej krótkich niż speciali na YouTubie, wiesz, przetłumaczonych na polski, z napisami polskimi. Tak. Nie? Gdzieś szukało, ściągało skądś.
Michał Lejaw później.
Też tam,
Michał,
który nie znał angielskiego, ale tłumaczył tak.
To jest w ogóle więc, fenomenem.
Cudowne. No. Więc i pamiętam, że my wtedy oglądaliśmy wszystko i gadaliśmy nawzajem, nie? Jakby to w ogóle, jak coś wyszło, że gdzieś tam Karol Kopiec jest taki typ, coś robi, Jezu, co ty gadasz? Oglądasz, analizujesz, wiesz.
Tak.
I pamiętam, że my siedzieliśmy i wtedy bardzo dużo gadaliśmy, bardzo dużo sobie pomagaliśmy, a weź podaj tak, a zrób tak, a weź to, a rozegraj to tak. Jak pisaliśmy nowe materiały tam do bez cenzury, nawet potem na kilkanaście minut, to robiliśmy testy, nagrywaliśmy, siedzieliśmy razem, wiesz, stary, przy stole, a weź zobacz, jak zrobiłeś tu, a weź powiedz inaczej. To, stary, to było takie zespołowe siedzenie, żeby w ogóle spróbować się tego nawet gdzieś nauczyć od siebie, jakby to mogło wyglądać, żeby to było trochę lepiej. Ten sznyt mój kabaretowy i Kaśki trochę, że Kacper był taki najbardziej dziewiczy w tym, taki fajnie czysty stand-upowy, ale z drugiej strony też miał najmniejsze doświadczenie sceniczne, więc czasami to jedno pomagało drugiemu. No, fajne to były czasy.
No to jest, tak, no. Ja właśnie też rozmawiając o tych młodszych komikach chwilę temu, to też zaobserwowałem właśnie, że jak oni ze sobą rozmawiają albo jak mi zadają pytania, to że są naprawdę szczerzy. W sensie, że naprawdę chcą odpowiedzi. W sensie, że zadając mi pytanie, nie wiem, jak się występowało za granicą, to nie, widzę, jak im się oczy otwierają i chcą usłyszeć tą historię.
No bo to w dzisiejszych czasach mam wrażenie, w tym momencie nie ma absolutnie żadnego sensu podejść i zapytać o coś, co cię w ogóle nie interesuje, bo to jest zbyteczne. Kiedyś jeszcze próbowałeś się jakoś tak wbić w środowisko. Teraz już jest to tak szerokie, że...
No tak, ale ja bardziej widzę, że na przykład tak...
A to fajnie, bo właśnie mówię o tym, że jak ktoś się jara, to się jara autentycznie, a nie, że tak, wiesz, bo wypada podejść i zagadać.
No i zdecydowanie wolę z młodszymi komikami, konkretnie na przykład to pytanie, jak były występy za granicą i wiem, że jak mi to pytanie, i mówię to z miłością oczywiście, ale jak nie, Czarek Jurkiewicz mi zadaje to pytanie, to wiem, że on ma to w pizdzie. Myślę, że to jest takie po prostu...
Po prostu stoicie obaj razem przy toalecie, jest zajęty i coś trzeba.
I żeby nie było, ja mu odpowiem i się pośmiejemy z tego, ale bardziej szybciej zmienimy temat na coś innego. A właśnie, nie wiem, Tomek Skrzypek mi zadał to pytanie i później jeszcze zadał trzy więcej i ja miałem takie wow, ale jestem duży.
No właśnie.
Wrzucam jeszcze jedno pytanie na koniec.
Na privie.
Na privie mi to, okej.
Okay. O kurcz, na privie poszło.
Szumi, dlaczego grupa dla patronów na fejsie jest grupą widmo? Nie wiem, czemu przeczytałem to pytanie, bo nie rozumiem nawet, co to znaczy grupa widmo. Adi, o co chodzi? Czy jesteś w stanie mi to wytłumaczyć?
Że nie wiem.
Że widmo, że ludzie nie mogą się...
To jest chyba wyjaśnione na czacie, Magda napisała.
Okej. Okay. No to i po co zadajesz głupie pytania? pytania do... Okej, okay, panowie. Czy panowie udźwignęliby materiał stand-upowy na temat swoich poglądów na temat wiary w Boga? Jak robi to na przykład Ricky Gervais. Dzięki za podcasty i stand-upy. Oglądam lata.
No to jeżeli ogląda ten ktoś lata, to wie, że ty miałeś materiał o tym z Lejsonem, nie?
Tak.
Na przykład w refleksjach, że gadaliście, on był za religią, ty byłeś przeciwko. Tak? Jakby
tak.
Jakoś tak w skrócie to oczywiście
Tak.
Wierzę w Boga i tak dalej, nie? Mhm. Ja raczej też chyba, no ja bardziej o Kościele niż o samym Bogu, ale w kwestii, no raczej gdzieś tam to też się gdzieś pojawia, czy przewija, więc...
A zadam ci takie pytanie, znowu, ja... Chodzi o to, że jeżeli Ricky Gervais, tutaj było powiedziane, mówi o Bogu głównie, nie? To jest jego główny temat.
Czy główny? Nie wiem, czy główny.
Myślę, że ja bym powiedział, że jeden z główniejszych, że myślę, że ten materiał jakby...
Ostatnia poprawność polityczna, to jest jakiś konik, nie?
Spoko, ale dobra. No. Myślę, że na przykład Bill Burr to powie, że bardzo często się pojawia overpopulation, nie? Że jest za dużo osób.
Ale w ogóle ja ostatnio gadałem o tym ze Śliwką, z Kubą Śliwką i z Januszem Pietruszką, bo się widzieliśmy, właśnie sobie gadaliśmy o tam a propos nowej trasy i nowych materiałów, testów i w ogóle. To dokładnie mieliśmy rozmowę, że jest coś takiego u komików, że gdzieś powtarzają się tematy, bo jesteś jakimś człowiekiem, na którym... Czy, na czymś ci zależy, coś chcesz gdzieś przepracować, coś powiedzieć i zawsze znajdziesz jeszcze jakiś inny aspekt tego czegoś i szukasz jakiejś takiej... Jakbyś miał paletę albo instrumentarium, tak. Zespół ma instrumentarium i na tych instrumentach gra, nie? Jakoś gdzieś czuję ten vibe.
Też na przykład, jak czasem widzisz jakiś żart, ja mam takie to, jestem, nie wiem, na przykład CK, jestem w stanie mu, wiem, który żart jest CK, w sensie, że jak usłyszę tę takie przekminkę, która jest taka podła, ale w sumie tak, trochę tak, się z nią zgadzasz i ona jest ten, to wiesz, że to jest CK. Moje pytanie do ciebie jest, co by było twoim tematem, w sensie, co ty myślisz, że jest dla ciebie, jeżeli tutaj jest pytanie o Boga, religię, to
wiesz co, no ja miałem tak, że przez jakiś czas miałem, się śmiałem sam z tego, że przez jakiś czas było to saranie, jakby, no ale co ci powiem?
Ja się śmieję, to było jest śmieszna odpowiedź.
No bo było w każdym właściwie materiale, faktycznie od dwóch to chyba tego jest zdecydowanie mniej.
Ale bardzo mi się podoba, że zestawienie, ci o religii, ci dużo osób, a ty co, sranie.
No bo stary, no nie oszukujmy się, jakby nie jestem Rickiem Gervaisem, więc oczywiście mam temat dzieci, które się, wiesz, właściwie od pierwszego mojego programu stand-upowego, nawet chyba ciut wcześniej, jeszcze bez cenzury, od tego programu jeszcze to, który chyba jest na YouTubie, no to tam już się pojawiło pierwsze to, że urodziła mi się córka i że jakby, wiesz, te takie rzeczy. I trochę na pewno jest tak, że ja po prostu sobie z nimi idę przez to życie. Oni są, moja rodzina, one są bardzo ważne dla mnie i bardzo, bardzo mocno na mnie wpływają, więc ja próbuję się odnajdywać w tym jako tata, jako mąż, jako tata i to nie jest, wiesz, oczywiście w formie takiej mojego marudzenia, ale to oczywiście, jak ja zawsze gdzieś tam opowiadam, to jest to, kim ja jestem wtedy jako ojciec, gdzie się próbuję połapać, gdzie się próbuję odbić, nie? Że to są dzieci, jak patrzę, jak to opowiadam, to oczywiście to też mówię, nie są w 100% rzeczy wyjęte z domu i wrzucone na scenę, bo tak nie wygląda to nasza praca, nie? To są zawsze jakieś fragmenty rzeczywistości powykrzywiane, poprzekręcane, ale też w ogóle staram się wyciągać z tego ciut więcej niż tylko jakąś jedną sytuację. Jak widzę, jak rodzice reagują będący na sali i to od lat, którzy przychodzą na to, widzę, że te dzieci są takie same wszędzie, nie? Że a potem jak jestem za granicą i widzę, jak tam zachowują się dzieci, to jest dokładnie ta sama mina rodzica, zachowanie dziecka, to, jak my jesteśmy jako rodzice, nie wiem, zmęczeni, czy po prostu nie ogarniamy, czy wiesz, no i tak dalej, więc tak. Właściwie jest to jakiś rodzaj dorastania z nimi i bycie gdzieś i podglądanie sobie, czego ja nie rozumiem już jako dziad, a coraz bardziej one, wiesz, wchodzą w ten świat takiego, no, bycia już człowiekiem dorosłym, nie, i mojego zagubienia w tym. No i też na pewno gdzieś ten kościół się pojawia, tematy takie trochę około religijne i tak dalej, no bo ja i mówiłem we wcześniejszych fragmentach zawsze gdzieś tam się pojawił jakiś taki element, ale ostatnio nawet mówiłem w Summertime, że w ostatnim programie mówiłem o tym i znowu będę o tym mówił, bo i tak dalej, to jest na rolce, możecie sobie obejrzeć, albo po prostu w Summertime na mojej stronie.
I co to był, sorry, co to był za temat? Czy to był właśnie religia?
To jest dokładnie o kościele, nie, jeszcze o kościele generalnie, no bo ja raczej, mnie chyba bardziej irytuje ta instytucja niż jakby sama idea wiary, nie? To znaczy, to, że jeżeli ktoś sobie wierzy i ma swoje do tego podejście, to mnie jakby mniej, to jest jakby jego sprawa prywatna, mnie to w ogóle nie interesuje, nie? Ale jak jest organizacja, która zarządza ziemią i innymi rzeczami i trochę bierze sobie To już trochę, myślę, że warto wtedy sobie tam czasem wbić szpilkę, jak ktoś mówi, teraz znowu o kościele, to co jesteście tam? To myślę, no dobra, stary, po pierwsze od tysięcy lat to się toczy, w sensie od setek lat na pewno już takich, wiesz, bardzo mocno to był zawodnik, ten kościół. A po drugie, no jakoś nie zauważyłem, że jak ja sobie robię z tego żarty, to nagle majątek im topnieje i wiesz, i ja kopię leżącego. To ciągle nie jest leżący, nie? Więc to, a ty?
Moje koniki tematyczne? No myślę, że na pewno głupota, to się przewija w wszystkich tych programach, na zasadzie interpretacja tego i czy ja jestem głupi w świecie, czy świat jest głupi wokół mnie, kto tak naprawdę ma
jest
rację.
Głupszy.
No tak, no, tak jakby tak, gdzieś tak. Ta istota. I myślę, że coraz częściej się pojawia taki element, że takiej opinii, która nie jest ważna. W sensie, że powiedzenie czegoś i bronienie czegoś, ale nie z powodu tego, że naprawdę w to wierzę, tylko takie po prostu, hej, spróbujmy tą tezę obronić.
No to ja mam wrażenie, że ten podcast na tym polega trochę, że właściwie ty wrzucasz jakąś bombę, mówisz, 28 milionów Albańczyków mieszka w Berlinie i wszyscy co? A to mówisz, tak, jestem niemal pewien. I walimy w to i to jest piękne,
I co, ostatnio wyszło, że co, 25, tak?
Nie pamiętam, ale tak, właśnie, to była taka bardzo ładna rozmowa.
I też chciałem jedną rzecz
skomentować. Ale masz z tym problem w ogóle? Czy to uważasz za jakiś taki... No bo ja zastanawiałem się, czy to jest kłopot, nie? Czy to jest jakieś męczenie buły? A z drugiej strony mam wrażenie, że po pierwsze cały czas gdzieś szukamy nowych spojrzeń w tych tematach. Po drugie to jest trochę ponad nami. To jest coś, co cię po prostu interesuje, nie? Że tak jak właśnie zauważyłem, że ci najwięksi komicy też ciągle podróżują wokół jakiegoś...
Tak, że to lawiruje wokół tej samej planety cały czas.
Tak,
nie?
I z jakiegoś powodu idziesz tam zobaczyć, żeby się o tym dowiedzieć, co on sobie znowu wymyślił?
Tak.
Nie? Tak jak właśnie Bilber od depopulacji ludzkości i potem gdzie indziej.
Czujesz, pierwszy raz o tym teraz myślę, ale że to chyba powinno... Nie możesz zawsze być w 100% inny, nie? Gdzieś mi się teraz przychodzi do głowy PZ, nie? Gdzie PZ miał właśnie taką twórczość, że każdy album... był diametralnie inny od poprzedniego, nie? Że miałeś pierw muzykę klasyczną, klasyczny hip-hop, później była ta muzyka współczesna, gdzie to było coraz bardziej elektroniczne, później emocjonalne, gdzie to wręcz zahaczało jakieś gitarki i to wszystko. I rzeczywiście to były zawsze dla mnie ciekawe projekty, ale jednocześnie on w tym wszystkim, no dalej, nie wiem, rapował. Dalej jakby to był PZ i jego wrażliwość w tych różnych formach, nie? Mhm. Więc jakby używam tego przykładu jako coś, co... No nie chciałbym, żeby mój następny program był dokładnie taki sam. I bardzo często myślę sobie o PZ-cie jako o osobie, która właśnie potrafi zaskoczyć widownię, która zrobi coś i nie zawsze to będzie super. Nie uważam, że każda płyta PZ-a jest, kurde, genialna, ale uważam, że każda jest warta przesłuchania.
Tak, a z drugiej strony mam coś takiego, że na przykład jak jest właśnie Luis, to ja na to czekam. Są rzeczy, na które czekam po prostu. Nie?
Jasne,
to
gdzieś... ale też gdyby cały czas...
To jak serial po prostu, że nie chcesz, żeby nagle Chandler był innym typem. Przez dwa odcinki nagle jak on będzie smutny albo zdradzony, to spoko, ale jak nagle będzie to zupełnie inny typ, to sobie myślę, aj kurczę.
No ale widzisz, na przykład ostatnie specjale Chappella czy Gervaisa dla mnie już były nie do oglądania, bo już miałem takie znowu wy o tej poprawności politycznej, jesteście takimi bohaterami i mnie już to nudzi, nic nowego mi nie mówicie.
Nie, ja nie mówię, żeby zrobić z tego taki, aż kurczę, bardziej myślę sobie, czy jesteś w stanie tą swoją personę utrzymać. To znaczy tego złośliwego typka, który ja nie mówię, żeby teraz gadać ciągle o tym samym, nie? Że to będzie gdzieś, pojawi się, powróci, coś cię bawi i będzie cię bawić, bo tak jesteś, nie wiem, skonstruowany, nie? Ale to nie chodzi o to, żeby teraz cały czas uderzać. Jest rodzaj jakiegoś, nie wiem, widzisz sobie, że o, to jest malarstwo tego typa, nagle on zmienia, wiesz, nie wiem, paletę barw. Ja wiem, mój dziadek ma takie momenty, że maluje i nagle ma moment ciemności, nie? I jest dużo mroku w tym. A czasami jest moment czerwieni i nagle dużo się dzieje w czerwieniach po prostu, nie?
Ale
styl jest ciągle rozpoznawalny, że to jest gdzieś wchodzi coś innego, ale jest to ciągle on. To możliwe, że trochę ten PZ właśnie...
Trochę ten PZ i właśnie to jest moja odpowiedź na twoje pytanie, nie? Czyli, że trzeba zachowywać te swoje jestestwo, ale moim zdaniem też konieczne jest eksplorowanie nowych dróg i trochę przesuwanie własnej granicy, a jednocześnie pamiętanie o swoich korzeniach, nie?
Tak, kurde, blaszka. Warto tę książkę będzie kupić, bo to znowu takie zdania, że...
Mogę jeszcze skończyć ogłaszając, że będzie wieczór autorski mojej książki.
Bardzo proszę.
Wieczór autorski mojej książki, proszę państwa, będzie się odbywał jakoś na dniach. Musimy zorganizować lokal, miejsce, ale jeżeli macie jakieś pytania, to sobie je przemyślcie i później zrobię jakąś ankietę, gdzie będę chciał przyjąć wasze pytania, żeby później na tym evencie było o czym gadać.
To ja chciałem tylko się pochwalić, że ja już miałem drugie już spotkanie autorskie, a jeszcze drugie też za waszej kadencji, bo przecież o Radomiu już wspomniałem. Byłem teraz w Olsztynie w bibliotece Planeta 13. Bardzo miła ekipa, bardzo serdecznie pozdrawiam, było super, w ogóle całkiem sporo ludzi przyszło, ja byłem w szoku, bo ja mam takie, że pewnie przyjdzie z 5 osób, ale dowiedziałem się, że na Instagramie, bo była, tak, ktoś tam mnie udostępnił, że jedzie z Ełku, ja byłem przeszczęśliwy, mówię, dobra, wystarczy, że będzie ten gość z Ełku i ja. I siedział w pierwszym rzędzie i było super w ogóle zbić pionę, że ktoś z Ełku do Olsztyna przyjechał na spotkanie autorskie, rozumiesz?
Ale Ełku Olsztyn to jest 50 kilometrów, nie?
No i co z tego?
Nie, ale nie,
to nie jest zachodnia Polska. Tam to się biegnie. Trzeba pchać pociąg, wiesz. A poza tym, stary, nawet jakby to było 300 metrów, to jest w ogóle dla mnie wow.
Ja cię absolutnie rozumiem. Ja bardziej w drugą stronę idę, że na przykład na testach ostatnio przyszedł człowiek, który powiedział, ja specjalnie z Warszawy przyjechałem. I miałem na takie, testy? Nie rób tego. Wow. Nie rób tego, jest tak dużo presji teraz. Jakby i co ja mam ci powiedzieć? To są testy, stary. Ty pociągiem jechałeś 5 godzin, żeby
ale
zobaczyć,
ja myślę,
jak
ja... ktoś bardzo... 2,5. Co ty, stary?
W dwie strony jechał.
A, w dwie strony, dokładnie. W dwie strony i też pewnie bieg trochę.
Tak, no.
Może przez Ełk jechał. To w ogóle jest fajne w testach, że... Ale widzisz, on chyba chciał to zobaczyć. To coś, czego później już nie zobaczy. To jest...
No nie wiem, ja ogólnie chyba chcę zabronić ludziom,
Że chodzisz na testy?
No nie, nie.
Nie wiem, czy to zadziała, stary.
Nie, chciałbym ograniczyć, że na przykład, jeżeli występuję w jakimś mieście, to najdalej możesz mieć 10 kilometrów, żebyś nie robił sobie wielkich oczekiwań, że jedziesz samochodem.
Ale wiesz co,
taki,
wydaje
ale
mi się, że
super.
Wydaje mi się, że to już, jak to się nazywa? Ta, brakuje mi słowa. Instytucja testów, no. Tak chciałem to nazwać. Myślę, że już jest, że nabrała nowego... Myślę, że ludzie już wiedzą, co to jest. Że to jest to coś, gdzie może być bardzo źle, albo bardzo dziwnie, albo urwane w połowie i nagle wejdzie ktoś inny.
Tak.
I to jest jarające. To znaczy, jak ktoś już jedzie na testy taki kawał, to on trochę wie, co to jest. To nie jest tak, że o, Piotrek jest, nie wiem, ze swoim nowym programem w Giżycku, a ja akurat jestem z Poznania, ale w Poznaniu już był i już więcej nie będzie, bo kończy, więc jadę do Giżycka. Nie, to jest raczej takie, że jadę zobaczyć, ile razy się wyrypie, ile razy mu nie będzie szło i tak dalej. I jest to też przygoda, no bo mam wrażenie, że ludzie wiedzą, że to jest przygoda. No, tak. Dla nas to jest totalna jazda bez trzymanki, bo nie wiadomo, co będzie. Więc to nie sądzę, że ktoś mówił, to będzie najlepszy program Piotrka.
To myślę, że w takim razie kompromisem między tymi dwiema podejściami jest, że okej, możecie przyjeżdżać na testy z daleka, ale nie możecie o tym mówić.
W sensie, bo to dla ciebie jest presja.
No tak, no o tym...
No tak, 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 domyślam się, tak. Domyślam się.
No. No to przyjechałeś, dobra, no to robię poprzedni materiał.
Ja mam momenty takie, przed pierwszymi testami, że myślę, dobra, dopłacę, żeby ktoś przyszedł, żeby nie czuli żadnego obciążenia. Ale to też nie jest super pomysł, także...
Kontynuujmy tę rozmowę za 10 minut, a skończmy ten odcinek.
Dobrze.
I
czy mam jeszcze ostatnie jakieś pytanie? Bo jeszcze chciałem jeszcze podpytać tylko...
Okej, mogę ci zobaczyć, czy mam jakieś ostatnie pytanie.
No bo to jednak na żywo, no nie?
Tak, tak, tak. Ale musimy szybko na to odpowiedzieć. A co jak ktoś ma dobre żarty, ale jak ludzie na niego patrzą, to nawet siemanko nie umie powiedzieć. Jakaś rada na tremę?
Super. Ja bym walczył, próbował i pamiętam, że kurczę, mam nadzieję, że to nie jest jakaś rzecz, którą ja zdradzę i to będzie coś złego, no. Ale chcę powiedzieć, że Adam Van Bendler na początku nie był mistrzem sceny, nie? To był, kurde, to był zawodnik, który miał, on trochę się bał, zresztą Jacek Stramik, no akurat on teraz zrobił sobie przerwę, ale też to byli goście, którzy gdzieś patrzyli w jakąś, to było nienaturalnie dziwne.
Tak.
Ale to, ile przepracowali, ile rzeczy zrobili i jak bardzo, że Adam teraz wchodzi i gra dla 500 osób, a potem wiesz, na swojej widowni, ale potem nagle gra na festiwalu stand-upu dla 5000 ludzi,
tak.
I nie ma żadnego stresu i wchodzi i po prostu rozwala i jest fajnie, no to jest ewidentny przykład, że naprawdę można na początku nie mówić siemanko, ale przebić się. A jeżeli jednak ciągle to nie jest ten moment, to być może forma, czyli właśnie czy podcast, czy współpraca z jakimś komikiem, czy praca przy jakimś programie, wiesz, i tak dalej, czy to nie jest jakiś sposób na spożytkowanie swoich pomysłów i swojej zarąbistości tekstowej. Chociaż ja wierzę, że można sobie też znaleźć patent na to, że jak nie boisz się ludzi, to jak wykorzystasz tę słabość, mówisz, kurna, dobra, słuchajcie, cześć, ja nie patrzę na was, bo się was boję, to już ludzi, jakby gramy w otwarte karty.
Tak. Świadomość tremy jest na pewno przydatnym narzędziem.
Kiedyś Bartek Walos miał przepiękny tekst na początku, jak go poznałem, to było bardzo śmieszne i bardzo fajne. Mówi tak, siemanko, słuchajcie, tu jest taka kartka, ja sobie zapisałem, co będę mówił, bo ja cierpię taką chorobę, że jestem głupi. I kładł kartkę i to było tak śmieszne, to było tak piękne.
Tak,
no. Cudowne. On rozwalał tym i to już i nikt nie miał problemu, że on patrzy w kartkę tam czy coś. Właśnie o to chodzi, że masz totalnie świadomość tego, kim jesteś, czego się boisz, jakie masz wady,
tak.
I przekuwasz się potem w mega...
Zaraz. I co więcej, też bym powiedział, że czasem tobie się może wydawać, że jest artysta, który, o Jezu, ale ja nigdy nie będę taki jak on, przecież on w ogóle nie ma tremy, niczym się nie stresuje, ale prawda też jest inna, nie? Czyli, że
każdy
z nas się stresuje i po prostu może już lepiej sobie z tym radzimy, znamy tą tremę, umiemy ją okiełznać, ale prawda jest taka, że no przed testami jestem przekonany, że ty będziesz bardzo zestresowany i to nie będzie dobry moment.
Zresztą też przed występem, nawet wystarczy, że ja, nie wiem, grałem w Częstochowie, fajna filharmonia, wszystko pięknie, i po prostu światło było ustawione na próby jakoś tak, że ja byłem spoko, tak gramy i wchodzę po Januszu i po Śliwce na scenę i ono było chyba nawet tak samo ustawione. Nie sądzę, żeby ktoś po próbie przestawił światło, ale z widownią, nie wiem, czy ona się jakoś inaczej podświetla, coś tam było takiego, że ja... Tak. Przez pierwszą minutę nie mogłem się połapać. Mhm. Wierzę, że inaczej, nikt mi o tym nic nie wspomniał, tak. Jakby, ale ja czułem, że tam jest walka w środku, tak, że no. Jezu, ja było inaczej, czy dobrze mi widać, czy, mnie, czy to, czy tamto. Zrobiłem sobie taką schizę w głowie, że tak się bałem tego, tak, to było bez sensu, bo oczywiście za chwilę wszystko się ułożyło, nie? Ale ten strach był potężny i byłem pewien, że ludzie myślą, że jest dramat, nie? Że jest koniec, a nie było pół słowa. To się dzieje bardziej w naszych głowach, myślę, więc jest taka szansa, że to tak samo dzieje się w twojej głowie.
Tak więc po prostu ogarnij się. Proszę państwa, to jest 14 odcinek wahania.
To był 14
odcinek wahania. Dziękujemy bardzo. Widzimy się za tydzień.
Do zobaczenia.